21.30, a zatem rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Temat: obraz państwa wynikający z raportów Najwyższej Izby Kontroli w naszym studiu. Goście: poseł Janusz Wojciechowski, mecenas, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, oraz poseł Tadeusz Dziuba, dyrektor oddziału NIK w Poznaniu. Witamy gorąco i serdecznie w drugiej części naszych rozmów niedokończonych.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tadeusz Dziuba, muszę powiedzieć, że były wicedyrektor.
Tak, były
a obecnie, wicedyrektor. Tak. A obecnie poseł i kandydat na prezydenta Poznania w najbliższych wyborach. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, witamy.
Witamy słuchaczy.
Panowie, obraz państwa wynikający z raportów NIK. Prosimy o naświetlenie nam tego obrazu. Jakie państwo wyłania się, gdy spojrzymy nie na sondaże, ale na konkretne raporty Najwyższej Izby Kontroli?
No ja bym może zaczął od tego, że z raportów Najwyższej Izby Kontroli, jest ich wiele, Najwyższa Izba Kontroli każdego roku przygotowuje około setki takich raportów na temat zbiorczo ujmujących różne sfery działalności państwa, ale przygotowuje też każdego roku taki główny swój dokument, to jest analizę wykonania budżetu państwa, bardzo ważny dokument, oraz sprawozdanie ze swojej działalności. Te dwa dokumenty były właśnie w ostatnim tygodniu rozpatrywane w Sejmie i zawsze w każdym roku w lipcu taka debata się, od wielu lat już taki system jest funkcjonowania. Najwyższa Izba Kontroli przedstawia prawdziwy obraz funkcjonowania państwa. Można czasem mieć zastrzeżenia, czy że Izba może czasami zbyt cicho mówi o tych nieprawidłowościach, że czasami chciałoby się słyszeć mocniejszy głos, bardziej może stanowcze oceny, ale na pewno jest to instytucja, która odgrywa w państwie polskim pozytywną rolę, bo przedstawia prawdę o funkcjonowaniu instytucji państwowych. Trzeba pamiętać, że Najwyższa Izba Kontroli to jest właśnie taki kontroler państwa. Najwyższa Izba Kontroli nie kontroluje obywateli, kontroluje instytucje państwowe i to praktycznie wszystkie, dlatego że cała administracja rządowa, cała administracja samorządowa i też państwowe podmioty gospodarcze, krótko mówiąc, wszędzie tam, gdzie jakieś publiczne pieniądze są angażowane, wszystko, co tworzy tak zwany sektor publiczny, jest poddane kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Są pewne wyjątki, są niektóre organy, które są w takim tylko węższym zakresie poddane kontroli, na przykład Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Ona jest kontrolowana przez NIK pod kątem pieniędzy, wydatkowania przez nią pieniędzy. Natomiast na przykład jej działalność koncesyjna, wydawanie koncesji, jest kontrolowane tylko wtedy, kiedy Sejm taką kontrolę zleci. I taka sytuacja była swego czasu właśnie z Radiem Maryja. To na zlecenie Sejmu kilkanaście lat temu Najwyższa Izba Kontroli robiła taką kontrolę dotyczącą przydzielania czy realizacji tego procesu koncesyjnego dla Radia Maryja i wtedy ta kontrola pokazała, że radio było przez wiele lat dyskryminowane i to w sposób bardzo krzywdzący, niesprawiedliwy. I dzisiaj można powiedzieć, że ten obraz państwa, który ostatnio, o którym się dużo mówiło przy okazji tych taśm słynnych, które wyciekły tam z restauracji, z podsłuchanych rozmów, kiedy to sami ci, którzy za to państwo odpowiadają, mówili, że państwo istnieje tylko teoretycznie, mówili o pogłębiającej się tu, grube słowo, powiedzmy dziurze budżetowej. Oni sami sobie zdają sprawę z tego, do jakiego stanu doprowadzili państwo, ale oficjalnie tego nie mówią. Propaganda mówi, że jest świetnie. No już może nie mówią o Zielonej Wyspie, już tak troszkę stonowali te najbardziej takie jaskrawe propagandowe hasła, no ale w dalszym ciągu utrzymują, że sytuacja jest pod kontrolą, że państwo się jakoś tam trzyma, a rzeczywistość jest niestety o wiele smutniejsza. Jeśli sięgniemy do najświeższych raportów Najwyższej Izby Kontroli, no choćby do ostatniej analizy wykonania budżetu państwa, ten dokument, który tu spogląda w stronę pana posła Dziuby, bo jako poseł był uczestnikiem tej niedawnej debaty, no to mamy obraz załamujących się finansów publicznych. Niby jest rozwój gospodarczy jeszcze w dalszym ciągu, tam 1,6% wzrost gospodarczy, ale z drugiej strony nie ma wpływów podatkowych. Podatków jest o 8 miliardów mniej, dochodów podatkowych. To się może dziać tylko wtedy, kiedy się po prostu sypie cała struktura państwa. Dlatego, że nie ma dochodów podatkowych z VAT-u, nie ma dochodów podatkowych z podatku od osób prawnych, czyli tych od przedsiębiorców. Od obywateli tylko się jeszcze tam w miarę ściąga, bo to najłatwiej. Natomiast nie płacą wielkie sieci handlowe na przykład, banki, ci, którzy powinni płacić najwięcej, państwo nie potrafi tych podatków wyegzekwować. I to jest przyczyna bardzo wielu trudności. To powinno być przedmiotem bicia na alarm już w tej chwili, bo to jest załamanie się w ogóle systemu finansowego państwa. Ale raporty NIK-u pokazują też korupcję na przykład, a może nawet, bo korupcję trzeba udowodnić, więc Najwyższa Izba Kontroli, która nie jest organem ścigania, nie jest policją czy prokuraturą, to tego wprost nie może najczęściej udowodnić, natomiast pokazuje te złe mechanizmy, które w państwie są. Tę dowolność urzędniczą, samowolę wręcz urzędników w wielu dziedzinach, na przykład skarbowej administracji. Pokazuje często takie konflikty interesów, czyli to, że gdzieś tam się sprawy publiczne mieszają z prywatnymi w działalności różnych instytucji państwowych. Pokazuje słabość całego systemu kontroli w państwie. Więc to jest wiedza smutna, przykra, ale bardzo potrzebna, bo żeby naprawić państwo, a czeka nas wielki naprawdę proces naprawy bardzo zepsutego państwa polskiego, no to trzeba mieć dokładną diagnozę tego, gdzie to państwo działa źle. I od tej strony Najwyższa Izba Kontroli wywiązuje się ze swojej roli z trudem coraz większym, dlatego że tu trzeba powiedzieć, że zmiany prawne, które wprowadziła obecna koalicja, obecna władza Platformy i PSL-u, bardzo utrudniły funkcjonowanie Najwyższej Izby Kontroli. No, ja to oceniam, że to tak trochę zostały tej kontroli państwowej wybite zęby. Ona dziś nie jest już tą samą kontrolą, którą była jeszcze ileś lat temu, no w szczególności to nie jest już ta sama kontrola państwowa, jaką stworzył świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, który przypomnijmy był prezesem Najwyższej Izby Kontroli w latach 1992-1995. Wtedy powstała ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli, właśnie opracowana w NIK-u za prezesury Lecha Kaczyńskiego. Tutaj pan poseł, a wtedy dyrektor Dziuba jest no, świadkiem tych wydarzeń, bo był już wtedy w Najwyższej Izbie Kontroli, brał w tym udział. Bardzo dobra ustawa, bardzo silne kompetencje Najwyższej Izby Kontroli, wyższe niż gdziekolwiek w Europie właściwie. To została stworzona naprawdę bardzo silna instytucja kontrolna, osłabiona w ostatnich latach właśnie tymi złymi zmianami, które na przykład zlikwidowały protokół kontroli, taki podstawowy dokument właśnie pokazujący tę fotografię stanu państwa. Dzisiaj to jest dużo gorzej funkcjonuje, bo ten cały proces kontrolny jest po prostu słabszy. Ale mimo wszystko wielki szacunek dla kontrolerów Izby, dla utrzymującego się ciągle tego etosu kontrolerskiego, że jednak jak czytamy te raporty Najwyższej Izby Kontroli, to się możemy z nich dowiedzieć bardzo wiele. No, ostatnio mnie na przykład utkwił w pamięci, bo to jest sprawa, która mnie szczególnie interesuje, raport dotyczący sprzedaży polskiej ziemi. Chodzi o ziemię państwową, tą, którą ma Agencja Nieruchomości Rolnych, dawna ziemia po PGE Roska, która, no, ten raport pokazał, jest sprzedawana w sposób zupełnie dowolny. Sprzedawana komu się chce, gdzie się chce, kiedy się chce, którą tą ziemię się wybiera, jedną raz się sprzedaje, raz nie. Bez żadnej kontroli praktycznie kupują te ziemie cudzoziemcy, nieoficjalnie, bo jeszcze na razie nie mogą, bo dopiero w 2016 roku uzyskają do niej pełny dostęp, ale już się odbywa proceder na tak zwane słupy, poprzez jakieś obejmowanie udziału w spółkach. Obszerny raport, który bardzo ładnie to pokazuje. No i teraz z takiego raportu powinno się natychmiast wyciągać wnioski. To nie powinna być wiedza, która w szufladach pozostaje. To powinno być przekładane na zmiany prawa, na zmiany w funkcjonowaniu instytucji państwowych. Tak się niestety w Polsce nie dzieje w tej chwili. Od kilku lat rządzą polską politycy, którym, tu muszę takie oskarżenie wytoczyć, bo ono ma pełne podstawy, którym nie zależy, żeby państwo polskie funkcjonowało w sposób...
Jak państwo nowoczesne.
Jak państwo nowoczesne. Przede wszystkim nie zależy im na tym, żeby usunąć mechanizmy korupcjogenne w państwie polskim. Myślę, że duży wpływ mają tacy politycy, którym wygodnie jest w takiej sytuacji. Łatwiej w mętnej wodzie, łatwiej robić mętne interesy. I dlatego bardzo często te raporty Najwyższej Izby Kontroli to jest głos wołającego na puszczy. I to jest to najbardziej, jakby już kończąc to swoje wprowadzenie, pan dyrektor Dziuba, pan poseł Dziuba to zapewne znakomicie uzupełni. Największym problemem jest to, to jest trochę taki problem lekarza, który stawia diagnozę, pokazuje chorobę pacjenta, mało tego, zapisuje kurację, receptę przepisuje, bo Najwyższa Izba Kontroli przepisuje takie recepty. Wnioski pokontrolne to są takie recepty właśnie. No ale ma do czynienia z pacjentem, który nie chce się leczyć, a tym pacjentem jest państwo. Pod obecną władzą państw praktycznie raporty NIK-u to jest taka właśnie diagnoza, ale bez terapii. I chodzi o to, żeby ta terapia była, ale do tego musi się zmienić władza.
Warto tutaj powiedzieć, że jak gdyby urok tych dokumentów, które dostarcza Najwyższa Izba Kontroli, raporty Najwyższej Izby Kontroli znajdują oparcie w dokumentach. Więc nawet jeżeli tak się zdarzy, a tak się zdarza, że w raportach zawarte są informacje, które skądinąd są znane, to ich wartość jest przez to znacząca, że to jest wiedza potwierdzona, że to jest wiedza udokumentowana, że ona się bierze z twardych dowodów. I stąd ten obraz, który rysuje się z tych setki raportów, czy trochę ponad setki raportów każdego roku, ma tak ogromne znaczenie. Warto te raporty czytać, dlatego że one często zajmują się tematykami dosyć wycinkowymi. Nawet można byłoby zaryzykować powiedzenie, że niszowymi. Natomiast to, co jest charakterystyczne, gdy się czyta te właśnie specjalistyczne raporty, to znaczy poświęcone specjalistycznej tematyce, to jest to, że z nich przebija zawsze ten sam mniej więcej obraz co do istoty rzeczy. Odwołam się do takiego przykładu, który może słuchaczy trochę zdziwi, mianowicie jakiś czas temu Najwyższa Izba Kontroli opublikowała taki raport na temat zagospodarowania osadów powstających w oczyszczalniach ścieków. Wąski zakres. Ale cóż my tam mogliśmy wyczytać? Mogliśmy wyczytać, że zgodnie z założeniami te osady gromadzone w tych oczyszczalniach są zagospodarowywane, ale... No i tu rozpoczyna się cała litania ustaleń. Ale po pierwsze nie są badane, a przecież musimy wiedzieć, jaka jest jakość, jaki jest skład tych osadów, jeśli mają być one wykorzystywane, zwłaszcza do nawożenia ziemi, a to ponad 90% osadów jest do tych celów wykorzystane. Potem należy badać te grunty, w których te osady mają być usytuowane, a potem grunty po przyjęciu tych osadów. To wszystko musi być odpowiednio ewidencjonowane. Izba ustala zaś, że na żadnym z etapów tego procesu, który przewiduje przepisy prawa, na żadnym z tych etapów nie są dochowywane warunki, no właśnie ustawowe czy proceduralne. Czyli krótko mówiąc, w tym przypadku Izba pokazuje tak, wiemy o co chodzi, mamy odpowiedni mechanizm, są przepisy, które określone organy do określonych działań zobowiązują, ale na żadnym etapie te obowiązki nie są wykorzystywane. Weźmiemy teraz raport poświęcony zupełnie czemuś innemu, na przykład opiece stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą i znowu będzie ta sama melodia. Mianowicie, mówiąc w największym skrócie, mamy jako wspólnota narodowa uformowana w państwo do dyspozycji instrumenty, żeby pewne zadanie wykonać, ale najczęściej, to jest właśnie najczęstsza sytuacja, ten zaprogramowany mechanizm nie działa, bo zawodzą ludzie władzy, mówiąc tak w wielkim skrócie. I ten sumaryczny obraz, który płynie z tych czasami bardzo wycinkowych i bardzo szczegółowych raportów Najwyższej Izby Kontroli, to jest właśnie ta wartość, która wrażliwemu obywatelowi, a zwłaszcza temu, który chce się poświęcić pracy dla państwa, no wiele może zaoferować, może przede wszystkim otworzyć oczy na stan rzeczywisty, a także podpowiedzieć rozwiązania, bo tak jak pan poseł przed chwilą powiedział, no przynajmniej elementy leczenia w tych raportach są zaproponowane w postaci wniosków pokontrolnych czy wniosków z całego zestawu kontroli.
Ja jeszcze tu może dodam, że tak trochę porównuję ten okres w przeszłości Najwyższej Izby Kontroli, a ten stan dzisiejszy. I to, broń Boże, nie jest zarzut do samej Izby, czy do kogokolwiek personalnie. Natomiast bardziej się z tymi alarmującymi raportami NIK-u w przeszłości liczono. Ja tutaj przywołam taki przykład z tego okresu, kiedy no, miałem zaszczyt wprowadzać tę ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli w życie jako następca pana wtedy prezesa, potem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To wtedy Izba uzyskała taką pozycję, że no jej głos był jednak dość mocno słuchany. I kiedy był pan dyrektor Dziuba, doskonale to pamięta, bo wtedy razem pracowaliśmy w Izbie, kiedy był taki raport na temat tego słynnego pociągu Pendolino, bo to już wtedy, w 98 roku, komuś tam się ubzdurało, że będziemy mieli w Polsce szybki pociąg. No, chcielibyśmy mieć szybkie pociągi. To nowoczesność nam się marzy oczywiście, tylko jak się kupuje pociąg, to najpierw trzeba mieć tory do niego. Jak nie ma szybkich torów, to szybki pociąg jest bez sensu, jest tylko drogi, bo jest to niepotrzebny wydatek. I wtedy właśnie, jak już był ten pociąg kupiony za prawie miliard złotych, kontrola NIK-u pokazała, że to jest zupełnie niegospodarny zakup, że to są pieniądze wyrzucone w błoto. No to wtedy głos NIK-u był tak słuchany, że pan ówczesny premier Buzek no, przejął się, czy też przestraszył się tej krytyki zawartej w tym raporcie i doszło do unieważnienia już rozstrzygniętego przetargu i zaniechania tego zakupu wtedy. No dzisiaj mamy ten sam pociąg za chyba 3,5 miliarda złotych, dużo większe pieniądze i podobna sytuacja, bo to w dalszym ciągu jest szybki pociąg, który będzie wolno jeździł, bo nie ma w Polsce odpowiednich torów. No więc teraz już władza się na krytykę nie ogląda, zresztą my się zwracaliśmy o kontrolę tego zakupu jeszcze raz właśnie teraz, nie wiem na jakim to jest etapie na dziś, ale to co obserwuję, to kiedyś Najwyższa Izba Kontroli była bardziej słuchana. No to jest może problem arogancji tej władzy, która dzisiaj nie liczy się no, nie tylko z taką instytucją jak NIK, ale nie liczy się także z głosem opinii publicznej. No, mamy do czynienia z projektami na przykład obywatelskimi, które są odrzucane w Sejmie. Mamy do czynienia, no długo trzeba było walczyć o telewizję Trwam, mimo że miliony ludzi się podpisywały pod protestami. To jest szerszy problem arogancji tej obecnie rządzącej władzy. Jednym z przejawów tej arogancji jest nieliczenie się z krytyką, także tą, która płynie z raportów Najwyższej Izby Kontroli. Ale wielką wartością, i to jest chyba no, główna rzecz, jest to, że mamy tę fotografię stanu państwa, mamy ten opis bardzo potrzebny przy późniejszej naprawie. Także To jest na pewno godny szacunku wysiłek. Niewiele jest instytucji państwowych, które mają dzisiaj zaufanie społeczne. Najwyższa Izba Kontroli należy do tych nielicznych, które je mają. Także wysokie są oceny zewnętrzne NIK-u. Tutaj chcę wspomnieć taką ocenę organizacji Transparency International, czyli taka organizacja antykorupcyjna, która Najwyższą Izbę Kontroli najwyżej oceniła ze wszystkich instytucji w Polsce pod względem właśnie przeciwdziałania korupcji. Najwyżej. To była bardzo, bardzo wysoka ocena. I tu można powiedzieć, że no mamy nowoczesną w miarę izbę, mamy naprawdę silną instytucję, która dobrze służy państwu, ale mogłaby służyć jeszcze lepiej, gdyby była słuchana.
No, ja muszę jednak, czuję się zobowiązany, ukłon zrobić w kierunku mojego współrozmówcy, bo problematyką korupcji Najwyższa Izba Kontroli zajęła się właśnie za czasów prezesury pana posła. Chyba w pierwszym roku nawet pańskiego urzędowania, o ile sobie przypominam. Także pozycja Najwyższej Izby Kontroli nie tylko zależy od tego, jak obywatele Izby szanują i jak otoczenie reaguje na jej raporty, ale także od takiej staranności funkcjonowania, zwłaszcza prezesów Najwyższej Izby Kontroli. Otóż nie wszyscy prezesi, to już mówię dosyć dyplomatycznie, po prostu najzwyczajniej w świecie zabiegają o to, by pozycja Najwyższej Izby Kontroli była niekwestionowana. Za czasów prezesury świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i prezesury właśnie pana posła Janusza Wojciechowskiego, panowie prezesi dbali o to, by autorytet Izby, całkowicie świadomie dbali o to, by autorytet Izby był wysoki. To jak widać do dzisiaj jakoś w pamięci ludzi trwa. Natomiast wracając do istoty rzeczy, no niewątpliwie bardzo zasmucające jest to, że organy władzy państwowej nie reagują na to, co podpowiada Najwyższa Izba Kontroli. Tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, chociaż zdaje się, że w naszej rozmowie ta kwestia się tutaj już pojawiła. No, Najwyższa Izba Kontroli nie ma żadnych środków egzekutywnych, nie może wymusić takiego lub innego postępowania na instytucjach przez siebie kontrolowanych. Może tylko formułować pod ich adresem zalecenia, wnioski, bo to one powinny, mając w ręce, w swojej dyspozycji określone instrumenty władcze, one powinny te procesy naprawcze wprowadzać. Więc jeżeli widzimy sytuację taką, że Najwyższa Izba Kontroli pokazuje wyraźnie, że specjalny organ państwowy powołany do tego, by zwalczać pranie brudnych pieniędzy, de facto nie działa, że minister finansów nie wydaje rozporządzenia, które temu organowi właśnie mającego zwalczać pranie pieniędzy ma otworzyć możliwości działania w pełnym zakresie. Minister finansów takiego rozporządzenia nie wydaje 2-3 lata i to nie wywołuje żadnych reakcji, no to rzeczywiście dzisiaj niejako automatycznie nasuwa się to skojarzenie z tym słynnym powiedzeniem w restauracji Sowa i Przyjaciele, że nasze państwo funkcjonuje tylko teoretycznie.
Dziś rozmawiamy o obrazie państwa wynikającym z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Podczas pierwszej części naszego spotkania na stronach internetowych Najwyższej Izby Kontroli ukazał się raport o elektrowniach wiatrowych, ale ja bym chciał zapytać, jaki obraz państwa wyłania się z dwóch takich kluczowych raportów, a mianowicie o wykonaniu budżetu państwa za 2013 rok, jak również ten, można powiedzieć, raport taki podsumowujący działalność Izby w 2013 roku. Gdyby panowie zechcieli nam przybliżyć i z tych raportów wyciągnąć to, co jakoś najbardziej istotne, najbardziej kluczowe. Będziemy wdzięczni i zapraszam jednocześnie naszych radiosłuchaczy do uczestnictwa w rozmowach niedokończonych. Telefon już za chwileczkę zostaną podane.
Wydaje mi się, że w tym raporcie dotyczącym, w tej analizie wykonania budżetu państwa, to jest ten dokument, który Najwyższa Izba Kontroli w każdym roku przedstawia, kontroluje wszystkie instytucje rządowe, wszystkie ministerstwa, dużą część innych instytucji jeszcze w kraju. To jest taka kompleksowa kontrola, główny obowiązek Izby, który kończy się, czy jakby którego kwintesencją jest wniosek w przedmiocie absolutorium dla rządu. Ten wniosek był pozytywny, bo to w zasadzie już taka długa tradycja jest, że jeżeli deficyt budżetowy jest nieprzekroczony, to generalnie te oceny są pozytywne. Aczkolwiek, no, jak się wczytujemy w to, co się dzieje z państwem polskim, deficyt był tylko dlatego nieprzekroczony, że ustawa budżetowa była zmieniana i dopasowano ten dochody do wydatków, tak żeby się wszystko zgadzało. Natomiast to pokazuje właśnie tą niesprawność państwa w podstawowej jego funkcji, to znaczy w zapewnieniu dochodów państwa. Po to, żeby państwo funkcjonowało, żeby realizowało wszystkie swoje zadania, musi mieć pieniądze, a po to, żeby mieć te pieniądze, musi ściągać podatki, musi je ściągać sprawiedliwie. Musi przede wszystkim, powinni płacić ci, którzy mają największe dochody, którzy najbardziej z tego państwa korzystają. Takimi podmiotami są wielkie przedsiębiorstwa, sieci handlowe, banki, czy największe jakieś przedsiębiorstwa, spółki i tak dalej, które powinny płacić w największym stopniu do budżetu państwa. Tymczasem z tej analizy wykonania budżetu państwa wynika, że zmniejszenie się dochodów podatkowych to jest ponad 8 miliardów złotych w stosunku do 2012 roku. I to właśnie głównie w tych podatkach, które płacą przedsiębiorstwa, bo podatek dochodowy od osób fizycznych to nawet w miarę sprawnie był ściągany, czyli z ludzi takich, z obywateli się ściąga dobrze, natomiast z tych, którzy robią biznesy, to już trochę trudniej. Czy znacznie trudniej. I to jest chyba główny problem, który dzisiaj w państwie polskim jest do pilnej naprawy, to znaczy wzrost gospodarczy i mniej podatków. To powinno być przedmiotem, rząd się powinien z tego tłumaczyć, ale to się nie da wytłumaczyć, to jest tylko właśnie ta wielka niesprawność państwa. To ten problem bym uznał za najważniejszy z punktu widzenia tej analizy budżetowej, a z punktu widzenia sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli, na pierwszym miejscu postawiłbym ten problem korupcji. Narastającego zagrożenia korupcją w Polsce. Coraz szersza jest lista tych obszarów, gdzie widać gołym okiem, że korupcja może być, a jak może być, to prawdopodobnie jest. Nawet jeśli jej nie można udowodnić. I to jest wielki problem. Ulegające skorumpowaniu państwo polskie. To jest podstawowa rzecz. I dzięki raportom NIK-u, bo nawet w corocznym sprawozdaniu jest taki rozdział i bardzo dobrze, że jest w sprawozdaniu z działalności NIK-u działania antykorupcyjne. I gdyby to prześledzić i rok po roku i zebrać powtarzające się ustalenia, powtarzające się wnioski, naprawdę to dość łatwo to uszczelnić państwo w taki sposób, żeby nie stwarzać pola do korupcji. Pewnie się tego nigdy nie wypleni w 100%, ale te okazje dla tych, którzy chcą robić, chcą wykorzystywać funkcje publiczne do prywatnych korzyści, tę liczbę okazji można zmniejszyć radykalnie, gdyby tylko posłuchać tych sugestii rad Najwyższej Izby Kontroli. Także to jest chyba najważniejsze zadanie, więc te załamanie się dochodów budżetu państwa od strony finansowej i to skorumpowanie coraz większe państwa polskiego z drugiej strony. To są te dwa główne problemy.
Patrząc na całość ustaleń Najwyższej Izby Kontroli, jeszcze na dwie rzeczy warto byłoby zwrócić uwagę. Po pierwsze, ogromna sfera działań po prostu nielegalnych, co między innymi znajduje wyraz w wielomiliardowych kwotach ustalonych przez NIK, wydawanych właśnie jest zgodnie z przepisami prawa. Nawet jeżeli znaczna część tych wydatków została poniesiona jak gdyby merytorycznie w sposób uzasadniony, ale właśnie wbrew przyjętym regułom gry, to świadczy o tym, jak źle działa nasze państwo. No, sami ustanawiamy jakieś reguły, po czym ich nie dochowujemy. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, to kwestia tak zwanego budżetu zadaniowego. Od pewnego czasu, zgodnie zresztą z najlepszymi światowymi rozwiązaniami, w Polsce próbuje się wdrożyć tak zwany budżet zadaniowy, to znaczy budżet, w którym wydatki są ściśle związane z konkretnymi zadaniami, jakie administracja publiczna ma wykonać. Otóż Izba nieraz pokazywała w swoich różnych raportach, był zresztą taki specjalnie tej kwestii poświęcony chyba półtora roku temu, wyraźnie pokazuje, że w Polsce de facto ten budżet zadaniowy jest budżetem pozorów, że owszem, dokument taki istnieje, takie dokumenty też istnieją na poziomie budżetów samorządowych, nawiasem rzecz mówiąc, ale nie ma on charakteru operacyjnego. To znaczy jest to, pełni on rolę pewnego parawanu, za którym postępuje się tak, jak się postępowało 5, 10 i 15 lat temu. Tymczasem wdrożenie takie realne, a nie pozorne, budżetu zadaniowego bardzo by usprawniło funkcjonowanie różnych instytucji państwowych, bo po prostu musiałyby one realizować zadania, inaczej bowiem na nie nie dostawałyby pieniędzy. Więc to są takie jeszcze dwie kwestie, które warto tutaj do tego zasadniczej opisanej wcześniej dodać.
A tu jeszcze jedno zdanie, bo ojciec wspomniał, że się to, dowiedzieliśmy się teraz przed chwilą, że jest ten raport dotyczący ferm wiatrowych. No ponieważ zabiegaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość o to, żeby taka kontrola się odbyła, zwracaliśmy się o to, ponieważ jest mnóstwo skarg ludzi, mnóstwo, to są już setki gmin w Polsce, gdzie są wielkie konflikty o to, że się ludziom buduje te wiatraki nad głowami, nad ich głowami, bez żadnych praktycznie reguł. Stawia się gdzieś, mami się jednych właścicieli gruntów, żeby się zgadzali, bo tam dostaną jakieś pieniądze, które im się wydają atrakcyjne. Potem będą tego żałowali oczywiście, bo to wcale nie tak wygląda.
Tracą
władztwo nad gruntem. Ale to się wykorzystuje kosztem innych ludzi, kosztem tych, których grunty tracą na wartości, ale to jest jeszcze może nie największy problem. No, największy problem to jest zdrowie ludzi, to są te zagrożenia, które się wiążą właśnie z taką bliskością tych ferm. Nigdzie w Europie tak się nie stawia jak w Polsce, żeby wiatraki tam machały dosłownie nad tuż obok domów, a w Polsce tak niestety jest. Niemcy bardzo precyzyjnie przestrzegają odległości, więc ja już znam z takich szcząskowych informacji te główne tezy tego raportu, no, które między innymi sprowadzają się do tego, że nie ma reguł. Ale mamy w Sejmie projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości, który chce wprowadzić odległości tych wiatraków minimalne. Była propozycja 3 kilometry. No, niech by to było może 2,5, jak już można się, nie wiem, zastanawiać.
Warto dopowiedzieć, bo o te 3 kilometry bój się toczy, że ten parametr nie wziął się z sufitu, lecz w wyniku rekomendacji Ministerstwa Zdrowia.
Nawet, no właśnie. I już skreślono z tego projektu, już w pracach sejmowych, już obecna większość już nie chce tej odległości. No bo to są biznesy, proszę ojca i proszę słuchaczy. No tam, gdzie się dobro publiczne przeszkadza jakimś interesom, biznesom, to niestety dzisiaj te interesy prywatne, te interesy ludzi, którzy chcą się kosztem dobra wspólnego dorabiać, one niestety wygrywają. I to jest problem państwa polskiego. Że dobro wspólne nie jest na pierwszym, dobro człowieka, dobro wspólne nie jest na pierwszym miejscu, ale no, cieszymy się, że jest ten raport NIK-u, to myślę, że będzie jakimś wzmocnieniem właśnie w załatwieniu tej sprawy, którą Prawo i Sprawiedliwość, jak będzie sprawować władzę w Polsce, załatwi niezwłocznie. Nie może być wiatraków nad głowami ludzi.
Swoją drogą dosyć fascynująca jest historia wdrożenia tego projektu ustawy do prac w Sejmie. Pan poseł może to obserwował. Otóż padł wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu i wydawało się, że tak się właśnie stanie, bo takie było stanowisko największego, czyli rządowego klubu Platformy Obywatelskiej. Jednak po wspaniałym wystąpieniu naszej koleżanki, pani poseł Anny Zalewskiej.
Pozdrawiamy, tak, bo rzeczywiście się...
Tak, po wspaniałym wystąpieniu, takim bardzo wymownym i merytorycznie bogatym, premier Tusk wyszedł na mównicę i zaapelował o głosowanie za skierowaniem do dalszych prac. No, co nie przesądza oczywiście losów tej ustawy, o czym przed chwilą pan poseł mówił.
Mówiąc krótko, NIK ocenia negatywnie proces powstawania lądowych farm wiatrowych w Polsce. Władze gmin decydowały o lokalizacji farm wiatrowych, ignorując społeczne sprzeciwy. Budową wielu elektrowni wiatrowych zainteresowane były pełniące funkcje lub zatrudnione w gminach osoby, na których ziemi farmy powstały. Zgody lokalnych władz na lokalizację elektrowni wiatrowych zostały w większości przypadków uzależnione od przekazania na rzecz gminy darowizn przez firmy budujące elektrownie lub sfinansowania przez nie dokumentacji planistycznej. NIK uważa, że proces powstawania farm powinien przebiegać czysto w warunkach zagrożenia konfliktem interesów, brakiem przejrzystości i korupcji. Często przebiegał. Czyli te wszystkie sprawy, o których tutaj mówiliśmy, czy mówili panowie w tym jednym raporcie, to można
tak,
powiedzieć w jednym zdaniu.
Na gorąco można dodać, wychwytując jeden wątek z tego, co ojciec był przed chwilą łaskaw odczytać, że finansowanie przez inwestorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest po prostu najzwyczajniej w świecie nielegalne, jest zabronione. A rzeczywiście takie przypadki się zdarzają.
No więc to bardzo ciekawe, co teraz przed chwilą ojciec odczytał z tego najświeższego raportu. I to są w zasadzie rzeczy, które nas nie zaskakują, bo my wiemy, że tak jest. To interesujemy się tym, spotykamy się z ludźmi w bardzo wielu miejscach w Polsce i wszędzie się o tym mówi. Ale wartość raportu NIK-u polega na tym, że to jest już dokument, no, z którym trudno jest polemizować, bo jak tu wychodzi polityk i mówi coś tam jedno, to drugi powie coś innego i można się spierać. Natomiast to jest jednak dokument, który niejako urzędowo zaświadcza, że tak jest.
Bo bazuje na dowody, faktach.
Bazuje na faktach, na dokumentach, na konkretnych jakichś opisanych zdarzeniach. Więc to jest bardzo cenna, taka urzędowo poświadczona wiedza. I tutaj bym powiedział, dodał jeszcze tylko jedno zdanie właśnie, o czym mówił pan poseł Dziuba przed chwilą. To, co, o czym wiedzieliśmy i teraz raport NIK-u to potwierdza. Ci, którzy chcą budować te elektrownie wiatrowe, przychodzą z pieniędzmi, dają pieniądze do gminy i finansują zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, żeby te elektrownie tam móc budować. I gminy mówią, nawet niektórzy wójtowie, którzy przyjmują takie pieniądze, no ja działam dla dobra gminy, ja dostałem pieniądze, mogłem za darmo, ten plan został opracowany, a to jest właśnie korupcja. To jest właśnie ta korupcjogenność, dlatego że pytanie jest podstawowe. Czy ci, którzy te plany finansują, płacą za to, to oni kierują się dobrem wspólnym, dobrem mieszkańców tej gminy, czy własnym interesem? Odpowiedź chyba nasuwa się sama. Jak płacą, to tak, żeby dla nich było dobrze, a niekoniecznie dla ludzi.
56 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej, dla słuchaczy Polski Południowej 56 655 23 56. Telefon sieci w naszej rodzinie 536 600 102, 536 600 200. Telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Radio Maryja, halo.
Halo.
Prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże, czy ja jestem już na antenie?
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Muszę wyłączyć właśnie.
Zawsze o to prosimy. Przypominam, że rozmawiamy o obrazie państwa wynikającym z raportów Najwyższej Izby Kontroli.
Dzwoniłam dość wytrwale.
Prosimy o przedstawienie się.
Moje nazwisko Eugenia Plucik, dzwonię ze Śląska I jestem w szoku od kilku dni, bo znalazłam w internecie taką informację, właśnie w tej chwili ją otworzyłam, ale mi się komputer zbiesił. Chodzi o uchwaloną przez Sejm, to też dotyczy kondycji państwa i w ogóle wpływu obywateli na to, co się dzieje i nie liczenia się. Brakuje mi po prostu słów. Chodzi o fakt następujący. Sejm uchwalił, że Polska będzie wypłacać po 100 euro ofiarom Holokaustu. Mam szacunek dla każdego cierpienia, tylko coś mi się tu z historią nie zgadza, bo Polska nie jest odpowiedzialna za Holokaust. Wymiar tej płatności jest niebagatelny, bo to jest co najmniej 50 tysięcy osób uprawnionych na całym świecie, nie tylko w Polsce. I my, kraj, który jest 23 w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zasobność obywateli, będziemy płacić na pewno bogatszym obywatelom różnych państw, które były ofiarami Holokaustu. Tylko pytanie, kto ten Holokaust na obszarze Polski sprokurował, wykonał? Kto jest odpowiedzialny za te ofiary? Bo słabo mi się po prostu robi, już tyle bezprawia jest, ale że Sejm coś takiego uchwali, odbierając zasiłki osobom niepełnosprawnym czy pielęgnującym te niepełnosprawne, w głowie mi się wszystko nie mieści. Przepraszam za emocje, ja rozsyłam tego linka do wszystkich moich znajomych, żeby ludzie po prostu dowiedzieli się, jak nasze państwo rządzi pieniędzmi, zadłużając nas przede wszystkim do tego wszystkiego. Wyłączę się już, włączę radio, bo prosiłabym o... Halo?
Dziękujemy, prosimy, tak jak pani mówi, przejść na odbiór. Panowie posłowie.
Chciałbym uspokoić naszą słuchaczkę. Te informacje, które rzeczywiście dosyć namiętnie w obiegu krążą w tej chwili od kilku tygodni, mówiąc najłagodniej, nie są precyzyjne. Spróbuję to w skrócie wyjaśnić. Tutaj chodzi o to, że w roku 1991 specjalną ustawą przyznano weteranom, użyję tego dzisiaj używanego określenia, pewne nie takie duże zresztą świadczenia. One obejmowały także te osoby, tych weteranów, którzy przebywają, mieszkają poza granicami Polski. No, oczywiście jak gdyby domyślnym, głównym adresatem byli nasi weterani za naszą wschodnią granicą, ale też oczywiście we wszystkich innych krajach, czy to europejskich, czy pozaeuropejskich. Te rozwiązania wówczas przewidywały, że dostęp do tych świadczeń dla osób mieszkających za granicą nie był jednak taki prosty. Mianowicie trzeba było mieć w Polsce założone konto w jakimś banku działającym tu na terenie Polski, albo ewentualnie korzystać z pośrednictwa osoby odpowiednio upoważnionej. Otóż ta zmiana z początku tego roku, do której pani się odwołuje, przewidywała tylko zniesienie tych ograniczeń. Żadnych nowych świadczeń, żadnych nowych wypłat. Nieporozumienie z tego, co mi wiadomo, wzięło się stąd, że angielskojęzyczna gazeta izraelska podała nieprawdziwą liczbę tych potencjalnych świadczeniobiorców zamieszkałych w Izraelu, podając liczbę, mogę się mylić, w każdym razie bardzo dużą, zdaje się 50 tysięcy osób.
50 tysięcy.
To jest oczywiście wiadomość, to jest informacja całkowicie nieprawdziwa, a potem w ślad za tą informacją z tamtej gazety, nasze gazety jeszcze ten obraz przedstawiły w sposób wypaczony. Jeśli państwo pozwolicie, to ja może ojcom prześlę takie obszerniejsze wyjaśnienie w tej sprawie i ewentualnie będzie ono tutaj w takim razie dostępne. Także w sensie ścisłym te informacje, które krążą od kilku tygodni po Polsce, są nieprawdziwe. Jeszcze może warto dodać, że przy okazji tej zmiany powołano proponowany przez nieżyjącego już niestety świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego Korpus Weteranów, ale to powiedzmy jest poza kwestią poruszaną przez słuchaczkę.
Prosimy, Radio Maryja, halo. Radio Maryja. Prosimy, halo.
Halo.
Prosimy.
Czy jestem na antenie już?
Jest pan na antenie i wszystkich radiosłuchaczy prosimy o wcześniejsze wyłączenie radioodbiorników.
Więc nie będzie pochwalony jest Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mieczysław Bogatów. Więc ja oglądałem w telewizji. Bardzo dziękuję właśnie panom, szczególnie panu mecenasowi Wojciechowskiemu, którego często słucham. Bardzo, bardzo dobrze mówi, wyjaśnia. Więc ogólnie mówię, dziękuję bardzo, żeby ludzie się zorientowali, bo ludzie, prawda, bardzo mało słuchają i mają mało wiadomości. Więc ja chciałem się odnieść tylko do, prawda, do rolnictwa. Więc kiedyś słuchałem, pani profesor Wójtowicz mówiła, że głównym tym złem, co się u nas dzieje, to jest partia chłopska. I ja to potwierdzam, dlatego że gdyby oni zrezygnowali, to prawda, już by dawno były jakieś zmiany musiały być. A oni się trzymają, bo już nie raz było mówione, że tylko pilnują stołku, bo pieniądze biorą. Więc sprawy rolnictwa są bardzo poważne. Melioracje, kiedy słuchałem, prawda, w województwie chyba poznańskim, nie, wielkopolskim chyba. Tam rolnicy nie mogli skosić trawy, prawda, bo te urządzenia melioracyjne są nieczynne. A słuchałem kiedyś poseł Telus mówił, że były duże pieniądze na meliorację, to tylko wykorzystane było 7%. Więc jak ta partia chłopska rządzi? Więc jeżeli są możliwości, a oni nie potrafią tego zrobić. Druga sprawa, weźmy sprzedaż ziemi. Ja czytałem artykuł taki w naszym dzienniku z 8 marca księdza profesora Bartnika. Tam, prawda, jest bardzo dobrze jest opisane to wszystko, sprzedaż ziemi. Tam sprzedaż ziemi chodzi o Niemców, prawda, i tam jest kilka punktów, których by można było rozwinąć. Więc rolnicy, zwracam się do rolników, żeby oni się zastanowili nad tym, prawda, kogo oni wybierają. Bo weźmy ta partia, jak już nieraz było mówione, że oni tylko popierają platformę, a prawda, nie robią tego, co potrzeba. Co tam jeszcze? No, właściwie to chodziło mi tylko o to, prawda, powiedzieć, żeby
wprowadzić ustawę,
jak też pan mecenas mówił, żeby nie można było sprzedawać tej ziemi, bo prawda, wszyscy wykupują, więc to jest po prostu nasz kraj to chyba jest jedyny, gdzie tam można kupować ziemi, więc w innych krajach nie można, więc dlaczego u nas by tego nie wprowadzić? I tutaj chłopi, szczególnie się zwracam do rolników, żeby oni się zastanowili przy głosowaniu i prawda wybierać ludzi takich, którzy prawda to zrobią. I są przepisy, są możliwości. Weźmy Prawo i Sprawiedliwość, miała punktów rozmaitych dobrych do rozwiązania, to wszystko jest blokowane, więc tego. Jak pan profesor Szyszko mówił, że jak im coś potrzeba, to prawda w nocy ustawę uchwalą. Na przykład sprawę wiatraków. Weźmy, nie mogą uchwalić, a jeżeli chodzi o siły zbrojne Zachodu, to uchwalili nie wiadomo kiedy. I prawda, my potrzebujemy w tej chwili sił zbrojnych Zachodu, żeby tłumili naszych, prawda, rolników, którzy mają słuszne sprawy. Więc to jest bardzo poważna sprawa i bardzo dziękuję panom jeszcze raz za te informacje, bo prawda, nigdzie tego nie można w innych audycjach tego się nie spotyka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Mieczysławie.
Ja dziękuję panu Mieczysławowi, pozdrawiam Bełchatów, to moje województwo łódzkie. Ja podzielam pana pogląd, że w partiach, jak pan powiedział, chłopska, myślimy o PSL-u, które no, bardzo daleko odeszło od tego etosu chłopskiego, bardzo daleko. I rzeczywiście, gdyby miało to poczucie odpowiedzialności za Polskę, którą powinna mieć taka partia, to dawno ich nie powinno być w tej koalicji, może w ogóle nie powinni wchodzić w koalicję z liberałami, którzy właściwie od początku nie pozostawiali złudzeń, jaka będzie ich polityka. Wiadomo, czym było środowisko liberalne, które zdominowało Platformę Obywatelską, więc to był wielki błąd PSL-u, a jeszcze większym błędem jest, wręcz tutaj trzeba mieć poważne zarzuty, że tkwią w tej koalicji, która wyraźnie prowadzi szkodliwą w tej chwili politykę, bardzo złą, na wielu polach, z tymi skutkami, które między innymi opisuje Najwyższa Izba Kontroli. No ale to już nie jest tak, że czy ten apel jest cenny, ale no, na przykład w województwie łódzkim, gdzie miałem zaszczyt kandydować w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, to Prawo i Sprawiedliwość z PSL-em wygrało 38-6, tak procentowo, a więc zdecydowanie myślę, że ta refleksja jest i polska wieś, zwłaszcza, bo rolnicy głosowali głównie na Prawo i Sprawiedliwość teraz, także coś się zmienia. Natomiast no rzeczywiście problemy polskiej wsi są potężne. Jeden z tych raportów właśnie bardzo ważnych z ostatnich miesięcy dotyczył sprzedaży ziemi. Bardzo ważny raport, który opisuje no, wielką patologię. Polska ziemia jest wyprzedawana w sposób, myślę o państwowej ziemi w tej chwili, ale za chwilę będzie ten sam problem z ziemią polskich rolników, którzy będą przymuszani do warunki ekonomiczne będą ich zmuszać do sprzedaży. Z jednej strony kuszeni, z drugiej no na przykład jeśli jest taka sytuacja, jak dziś mamy, że no nawet bardzo dobre gospodarstwa sadownicze mają tak ogromne problemy, bo nie są w stanie, ceny czy porzeczek, czy jabłek przemysłowych są poniżej kosztów zbioru, już nie tylko kosztów produkcji, poniżej kosztów zbioru. Więc ci ludzie, wiele z tych gospodarstw za chwilę będzie na skraju bankructwa albo może przekroczy tę granicę i będą zmuszeni do likwidacji swoich gospodarstw, do sprzedaży ziemi. I mam takie wrażenie, jakby komuś zależało, żeby tak właśnie było. Żeby polskiej ziemi było jak najwięcej na sprzedaż. I to pokazał raport NIK-u, jeśli chodzi o ziemię państwową. Jest projekt Prawa i Sprawiedliwości przez nas przygotowany. W Sejmie od 1,5 roku leży. Który,
w tak zwanej zamrażarce.
Tak, który ma zmienić tak zasady obrotu ziemią, żeby ziemię mógł kupować tylko prawdziwy rolnik i to polski rolnik, bo tam będą takie warunki, które będą preferować polskich rolników, prawdziwych rolników, którzy chcą na ziemi pracować. My powinniśmy taką politykę prowadzić, żeby rolnikowi było łatwiej ziemię kupić, temu, kto chce na niej pracować. Natomiast niekoniecznie mamy, czy wręcz nawet nie powinno się takich ułatwień w sprzedaży proponować, bo one są dla spekulantów. To znaczy tu się prowadzi taką politykę, żeby polscy rolnicy wyzbywali się ziemi albo przymuszać ich do wyzbywania się ziemi po to, żeby ci, którzy lokują kapitał, mogli ją kupować. Bardzo ważna sprawa i tutaj raport NIK-u też jest pomocny. On potwierdza tę smutną diagnozę. No a dzisiejsze problemy polskiej wsi, to, że na przykład takie ceny są niskie, mimo że wcale zbiory nie są jakieś wysokie, rekordowo,
wysokie,
tak, katastrofalnie wysokie, bo to zawsze z tym się problem pojawia, jak są za dobre zbiory, to jest wielki problem, ale dzisiaj nie ma takiego problemu. I to jest tylko niefunkcjonowanie państwa. To jest to państwo teoretyczne. Pan poseł Dziuba wspomniał tę wypowiedź o tym teoretycznym państwie. Bo w normalnie funkcjonującym państwie to są instytucje, które nie pozwolą w taki sposób oszukiwać rolników.
Państwo samo tworzy instytucje, które...
Jest urząd antykonkurencyjny, ten dotyczący konkurencji i konsumentów, taką się antymonopolowy w największym skrócie nazywając. Są przepisy prawa, które pozwalają ścigać zmowy cenowe. W Polsce jeszcze ani razu w ostatnich latach nie było sytuacji, żeby jakąkolwiek zmowę cenową przeciwko rolnikom udało się ujawnić i napiętnować, ukarać. A przecież to jest ewidentne. Nie ma takiej sytuacji w Niemczech, nie ma takiej sytuacji we Francji, nie ma takiej sytuacji w Holandii, żeby rolników doprowadzać do rozpaczy, bo ceny są poniżej kosztów zbioru. Także to jest... Bardzo dziękuję panu Mieczysławowi za ten głos. On pokazuje smutną rzeczywistość powiązaną z tym, o czym mówimy, więc o tym obrazie państwa, wynikającym z kontroli, ale nie tylko z kontroli, także z takiego doświadczenia ludzkiego. Dzisiaj sytuacja na wsi jest dramatyczna, naprawdę bardzo poważna i to jest, no ja rozmawiam z rolnikami, spotykam się, to jest na krawędzi jakiegoś buntu, bo ludzie naprawdę zaczynają drżeć o swoją przyszłość, o przyszłość swoich dzieci. Dzisiaj młodzi ludzie kochający ziemię, wychowani w gospodarstwach rolnych, no boją się na tej ziemi zostawać, szukają jakiegoś innego zajęcia, bo to jest zbyt wielkie ryzyko. Płaci się pieniądze, inwestuje się, no zakłada się plantacje porzeczek, kilka hektarów, czy nawet więcej ludzie mają.
Zadłuża
wkładają
się.
Pieniądze, zadłużają się, czekają na ten cały rok, na ten zbiór i nagle się okazuje, że to jest poniżej kosztu zbioru, że oni po prostu tracą wszystko. No to
a panowie nie mają wrażenia, że na przeciwwagę takim postawom ludzi gospodarnych, którzy podejmują to ryzyko mimo wszystko, ukazuje się w mediach tych, którzy wykorzystują dopłaty unijne, by nie uprawiać, nie zakładać plantacji, a jednak brać pieniądze z dopłat.
Tak, bo to, proszę
ojca...
I wtedy
jest fałszywy obraz rolnika, czyli tak, tego, fałszywy. Który kombinuje, tego, który okrada, nic nie robi, a pieniądze ma.
Bardzo fałszywy obraz, bo ci, którzy to wykorzystują, zresztą ja nawet nie tyle mam pretensje do tych, co wykorzystują, znaczy no, to oczywiście nie jest, to jest naganne, ale przecież tworzona jest taka polityka, świadomie, proszę ojca, i to no niestety w Brukseli, to znaczy Unia Europejska dzisiaj prowadzi taką politykę. Ja jestem temu bardzo przeciwny. Byłem zresztą wielokrotnie jako poseł do Parlamentu Europejskiego, ale to jest taka polityka. Ograniczać rolnictwo, płacić za to, żeby ludzie nie produkowali, to te wszystkie ograniczenia, kwoty produkcyjne, limity, płacenie za odłogowaną ziemię, to są wszystko sposoby na to, żeby jak najmniej produkcji było u nas, w Europie, a jak najwięcej sprowadzać ze świata tej żywności. I w Polsce to jest jakby, to jest pochodna tej polityki europejskiej, a u nas jest jeszcze bardziej to
odczuwalne,
dlatego że u nas się lekceważy na dodatek rolnictwo. To jest właśnie cały czas ten obraz fałszywy. Rolnicy to śpią na pieniądzach, rolnicy to tylko biorą te dopłaty, rolnicy nic nie robią. Ci, którzy nic nie robią i biorą te dopłaty, to nie są rolnicy. To od razu odróżnijmy. My mówimy o rolnikach, którzy ciężko pracują na swojej ziemi i oni powinni mieć pomoc, a nie zawsze ją mają.
Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja do programu może na temat rolnictwa może niewiele wiem, bo ja jestem z miasta, ale...
Ale dziś rozmawiamy o raportach NIK-u i obrazie państwa, który wynika
rozumiem. To chciałbym wtrącić pewien temat, który mnie bardzo nurtuje i interesuje. Może pan poseł będzie wiedział coś na ten temat. Chodzi mi, bo ja jestem związkowcem z lat 80. Pierwsze związki zawodowe, które były zakładane na Solidarność. Byłem działaczem, organizatorem między innymi tych związków w regionie ziemi sandomierskiej, Stalowej Woli. Także chodzi mi o jedną sytuację. Byliśmy prześladowani w stanie wojennym i represjonowani. Niektórzy siedzieli, ale zaznaczam, że represje w niektórych momentach były może jeszcze gorsze jak kara więzienia dla ludzi po prostu niewinnych. Chodzi mi o jedną sytuację. Dużo się mówiło o ustawie, która mówiła o pewnych rekompensatach jak w formie komandanckiego czy dodatku jakiegoś do rent i emerytur, bo my mamy bardzo niskie emerytury w granicach 1000 zł, 1100 zł. Zachodzi pytanie, bo już raz nas pan Tusk kłamał, drugi raz nas teraz kłamie, bo chodzi o pewną ustawę, która mówiła, że jeżeli represjonowani i więzieni otrzymają takie i takie kwoty, jeżeli sąd uzna to za zasadne. Uznał sąd za zasadne i kwota nie przekraczała 3000 zł, a mówiło się o 24 000, a później dla pana Wojciecha Jaruzelskiego, pana Kwaśniewskiego, pana Wałęsy wyskoczyły tak wysokie emerytury, tylko po prostu naszym kosztem daje się ludziom tym, którzy nie zasłużyli na tak wysokie emerytury. I chciałbym się pana posła spytać, czy taka ustawa już w Sejmie została podjęta, czy tylko to jest wielki blef, następny blef tego rządu i pana Tuska, i innych ludzi, którzy oszukują Polaków? Czy wiele ustaw, których związane jest z nadzieją dla Polaków emerytur, rent, w ogóle bezpieczeństwa tych pieniędzy, które powinny być przeznaczone dla emerytury i renty dla Polaków i podniesienie, dajmy na to, rewaloryzacyjne, jakie to są kwoty, w ogóle wszystko? Może pan poseł by mi wyjaśnił, żeby Polacy wiedzieli, o co mają się opierać, czy po prostu, bo wiele ludzi macha na to ręką. Bo w tej chwili sytuacja jest taka, po co ja pójdę głosować, jak i tak nic nie wywalczę. I tu jest właśnie błąd tych ludzi. Bo ja zawsze powiadam, że jeżeli ludzie nie pójdą do głosowania, to przegrają. Ja zawsze namawiam tych ludzi, żeby odpowiednio głosowali na tych ludzi. Wskazuję między innymi pana posła Wojciechowskiego, pana Szyszkę, pana Piotrowskiego, w ogóle wielu ludzi takich, których zasługuje na wiele sytuacji. Nie dlatego, że to są nazwiska, tylko dlatego, że mądrzy działają i w Sejmie, i w Senacie. Dlatego chciałbym się dowiedzieć pewnych spraw.
Już poprosimy naszych gości, by odpowiedzieli. Prosimy o przedstawienie się nam przynajmniej.
Stanisław ze Staszowa dzwoni.
Dziękujemy panie Stanisławie i prosimy już naszych
Dziękuję gości. Bardzo i szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.
Jak pan Stanisław sam wspomniał, są w Polsce przepisy, które umożliwiają przyznanie w gruncie rzeczy dosyć symbolicznych rekompensat za represjonowanie działaczy związkowych, czy tych, którzy w czasach PRL-u mieli odwagę swój sprzeciw obywatelski czynnie wyrażać. Problem w tym, że te rekompensaty w trybie postępowania sądowego należy dochodzić, a sądy rzeczywiście orzekają dziwnie i różnie. Jak wiadomo, sądy są, jak to się mówi, niezawisłe i bardzo trudno wpływać i ujednolicić, tak mnie się przynajmniej wydaje, stanowisko różnych sędziów orzekających w tych sprawach. Odrębną sprawą jest to, czy te przepisy są funkcjonalne w tym sensie, że rzeczywiście umożliwiają osobom represjonowanym skuteczne staranie się o te rekompensaty, ale ta kwestia będzie przez nas przeglądana wtedy, kiedy będziemy mieli realny wpływ na władzę, bo przy dzisiejszym układzie sejmowym oczywiście tych przepisów zmienić nie można.
To jest rzeczywiście bardzo, bardzo bolesna taka część naszej rzeczywistości, bo bardzo często ci ludzie, którzy się narażali, działali w Solidarności, znosili takie szykany często, nie byli na pierwszych tymi znanymi jakimiś tam działaczami, tylko właśnie mało kto o nich wiedział, a cierpieli różnego rodzaju szykany i do dziś często żyją w biedzie. Tak, to trzeba naprawdę rozwiązać. Te przepisy, które są, to jest droga przez mękę dla tych ludzi, to udowadnianie w sądzie, że się było tam represjonowanym, to jest rzeczywiście dla tych ludzi wielkie przeżycie, trzeba to chyba jakoś będzie zmienić i jeśli będziemy mieli większość, na pewno trzeba do tej sprawy powrócić, bo to jest sprawiedliwość dziejowa już tego wymaga. Ale ja podam teraz taki przykład z nowszych czasów jeszcze, skoro dotykamy tej kwestii takiej sprawiedliwości w odniesieniu do różnych krzywd. No bardzo przykre i mnie jest osobiście przykro z takiego powodu, że pan premier Donald Tusk odmówił przyznania renty specjalnej wdowie po moim współpracowniku świętej pamięci Marku Rosiaku, który zginął w zbrodni, wszyscy pamiętamy jakiej, z politycznej nienawiści popełnionej. Z politycznej nienawiści, dlatego że był działaczem Prawa i Sprawiedliwości. Został zamordowany i pan premier Tusk, no jego kancelaria, ale zapewne za jego wiedzą, odpowiedziała, że to nie było nic wyjątkowego w takim wydarzeniu. Więc nie ma powodów do jakiejś wyjątkowej emerytury czy renty. Przykre, że to właśnie takie zdarzenie zostało w taki sposób jakoś tam zbanalizowane. Takie nie do zaakceptowania postępowanie, dziwię się.
Przecież nazywając rzecz po imieniu, to był pierwszy mord polityczny.
To był mord polityczny w III Rzeczypospolitej, taki zdecydowany, wyraźny i z politycznej nienawiści. Trzeba tę sprawę przypominać, dlatego że to dzisiaj miotają oskarżenia ci, którzy sami tę nienawiść wyhodowali, bo to przecież był były działacz Platformy Obywatelskiej, nasączony nienawiścią do Prawa i Sprawiedliwości. On się przecież odgrażał Jarosławowi Kaczyńskiemu, mówił, że jego chciał zabić, więc to tak ewidentnie już ta nienawiść polityczna za tym mordem stała. To było w moim biurze poselskim, bardzo to przeżyłem, ale chyba cała Polska to przeżywała, ten mord. I nawet takiego minimalnego jakiegoś oddania, takiego pokłonienia głowy i uznania, że to był rzeczywiście w jakiejś mierze zawiniony przez władzę taki akt nienawiści, który skończył się taką straszną tragedią. No nawet na to nie było stać pana premiera.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam księdza prowadzącego, jak i również witam panów, zresztą znanych mi osobiście, pan poseł Wojciechowski i pan poseł były, zresztą dyrektor NIK-u w Poznaniu.
Z kim mamy przyjemność?
Właśnie, przedstawię się tylko imieniem, nie swoją funkcją, bo kiedyś ksiądz mnie tak potem trochę zdołował, prawda, więc Ziutek z Wielkopolski. Ja w kilku sprawach. Pierwsza sprawa, cieszę się, że pani poruszyła takie zagadnienie związane, które jest na stronie internetowej samobrony już w czerwcu, gdzie Rada Krajowa właśnie powiadomiła, co to rząd wymyślił, jeśli chodzi o te 100 euro dla obywateli konkretnie Izraela, a nie dla innych pozostałych poszkodowanych. I oczekujemy nadal, jako formacja, odpowiedzi, prawda, w tym zakresie od rządu. Natomiast prasa nie informowała szeroko. Jedynie pan Leszek Bubel w Tylko Polsce dwa tygodnie temu, a więc dwa tygodnie po naszej na stronie internetowej właśnie bardziej szerzej opisał rzeczywiście 50 tysięcy i tak dalej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest sprawa ziemi, sprzedaży i tak dalej. Moi mili panowie, ja to tak przecież słucham Radia Maryja, czasami występowałem również i z panem posłem Wojciechowskim. To jest, tak się mówi, gadanie. Moi mili panowie, ja trochę te rzeczy bardziej znam. Jestem członkiem Rady Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu. Powoływany jestem przez dyrektora zarządzeniem wewnętrznym. Tu się pozmieniali trochę, między innymi z mojej inicjatywy jest od kwietnia nowy dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, bo zawsze byli jacyś tacy skądś, nawet z Warszawy też. Ja publicznie mówiłem, że to nie mogą być i Wielkopolska rolnictwem stoi, a nigdy nie miała właśnie i ostatnio też dyrektora agencji z Wielkopolski, tylko z Warszawy, z centrali tej, co powiedzmy, no szukał pracy, bo pan premier, prezes Świętochowski nie widział współpracy z tymi panami. Moi mili panowie, trzeba bardzo pilnować tego interesu, jeśli chodzi, bo tak wszyscy mówicie sprzedaż. Rzeczywiście, jak jest sprzedaż, to ceny są niebotyczne. Muszę wam autorytatywnie stwierdzić, że dochodziły nawet do 91 tysięcy za hektar. Przecież ci ludzie się zadłużają tak, że nie wiem, do kiedy to spłacą. Rolnikowi należałoby wydzierżawiać te ziemie. Ziemie, które 30% zwracają dzierżawcy, ale nie wszyscy. A jak zwracają, to jakość tej ziemi zwracanej w 30% od dzierżawionej jest no, gatunkowo, klasowo o wiele niższa. Natomiast no, jest skandalem, że sprzed 20 laty różni inni, a nie rolnicy, dostali setki hektarów w dzierżawę, a potem jeszcze nie mając, to są fakty, nie mając jeszcze, prawda, że kupili z agencji, już ogłaszali na pół roku i więcej w ofertach sprzedaży ziemię setki hektarów. Ja wykryłem te sprawy, przedstawiłem, no przedstawiłem to również, muszę powiedzieć, w NIK-u, u poprzedniego pana dyrektora Kołtuna, obecnie dwa razy u pana dyrektora Aleksandrowicza. Panie pośle Wojciechowski, panu znani są, pan poseł też z PiS-u. No i powiem dalej. Pan dyrektor Kołtun wystąpił do CBA, a ja jeszcze nie zostałem przesłuchany, a już minęło rok. Co panowie na to? A sprawa dotyczy takich pewnych panów powiązanych, że bracia są posłami i tak dalej. To są sitwy, moi mili panowie, sitwy. A panowie ciągle tylko PiS też gada. Tu trzeba działać, prawda? I my działamy. Także i protesty przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim robione wspólnie, Samoobrona i Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. W wielu sprawach, tych co panowie poruszają, i też właśnie wydzierżawiania ziemi, a nie sprzedaży. No akurat ostatnio agencja w Poznaniu, myśmy jako komisję wydzierżawiali określonym, że były to dzierżawy na rok, na dwa lata w tym przedmiocie dla rolników. No muszę powiedzieć, że starają się bardzo startować przedsiębiorcy, no bo oni jak chcą wziąć kredyt w banku, to bank pod zastaw tirów czy innych nie chce dać kredytu, a w większości zachodni, ale pod zastaw ziemi to zrobi. I nie potrzeba słupów i ziemia przejdzie do zachodniego banku, czyli nie dla polskich rolników. Trochę się uspokoić, panowie, z tą sprzedażą. Dzierżawa, jeszcze raz mówię, dzierżawa polskich rolników nie stać na kupno za takie pieniądze ziemi, a głód ziemi jest. Głód ziemi jest. Nie wszyscy dzierżawcy chcą oddać 30% swojego areału. Myśmy jako Rada Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu wystąpili z wnioskiem, że tym wszystkim, którzy nie oddadzą na rzecz agencji 30% obszaru, nie przedłużyć dalej dzierżawy. A pan prezes Tański sprzed laty, prawda, dzisiaj ma też ciepłą posadkę, powydzierżawiali poprzez swoich wojewódzkich dyrektorów agencji, ona się inaczej wtedy nazywała, Własności Rolnej Skarbu Państwa, na maksymalny nawet 30 lat. Także ci panowie jeszcze będą długo, długo jeszcze to, prawda, dzierżawili. Mogę na moim przykładzie powiedzieć, mam sąsiada, gdzie poprzedni, jeden z dwóch dyrektorów agencji, sprzedał ziemię jako agencja osobnikowi, nie mającego nic wspólnego, a w odległości od nas 200 kilometrów. A tą ziemię jeszcze ma rok bodajże czy dwa lata, a już sprzedano mu to ponad dwa lata temu, dzierżawi nadal jeszcze rolnik. Rolnikowi nie wydzierżawiono, a temu sprzedano. No i jak to wygląda?
Dziękujemy. Oddajemy głos naszym gościom.
Ale mam jeszcze jedno zdanie do pana posła Wojciechowskiego. Panie pośle, uzgodniliśmy, ja do pana wystąpiłem pisemnie, napisałem sprawy płatności dla rolników oszukanych przez podmioty skupowe. Na bazie mojego przykładu też. No i niestety minęło już ponad półtora roku albo więcej. Nie otrzymałem od pana odpowiedzi. Jest mi bardzo przykro, prawda, w tym przedmiocie. No, ja te sprawy nagłośniłem. Ja przeszedłem w imieniu rolników gehennę z sądami, z prokuratorami. Teraz nadal jest sprawdzane wyroki uniewinniające tych oszustów w Wielkopolsce. Prowadzi to prokuratura w Lesznie. Ja znowu byłem przesłuchany w drodze pomocy prawnej. Przecież same stwierdzenia pani wiceminister Zwolińskiej do mnie, kierowane pisma na trzy strony i więcej, że jestem jedynym w Polsce, który przeszedł na sobie, a jednocześnie nadal walczy z sądami, bowiem to prokuratura oskarżała, przymusiłem prokuraturę, oskarżała oszustów, którzy nam nie płacili. A sąd raz wyrok uniewinniający, odwołanie do Sądu Okręgowego w Poznaniu, podtrzymany wyrok uniewinniający, przekonani dalsi rolnicy poszli w moje ślady, bo kasus właśnie mój był w prokuraturze w Wągrowcu dokładnie. No i nachodziłem pana prezesa sądu, bo pani sędzina prowadziła bardzo stronniczy proces. Pan prezes sądu przesunął tą panią sędzię z wydziału karnego do cywilnego. Ale to nie był w tej pani wniosek. Bo kryzys w Stanach Zjednoczonych spowodował, że ten pan nie mógł zapłacić mnie i innym, prawda, straszne pieniądze. I my nadal tych pieniędzy nie mamy.
Dziękuję panie Józefie, pozdrawiam i prosimy dużo tutaj.
Może na początku spróbujemy odpowiedzieć na pierwszy wątek, ten dotyczący świadczeń dla weteranów, bo on się tu powtórzył, więc ja jeszcze raz powtarzam, że uchwalona na początku tego roku ustawa nie rozszerzyła zakresu świadczeń w stosunku do przepisów sprzed 23 lat, czyli z 1991 roku, że to są świadczenia ograniczone, niewielkie de facto dla weteranów, tych, którzy żyją poza granicami kraju. To, co do zasady są świadczenia niedziedziczone, czyli z jednym tam wyjątkiem, którego teraz nie będę omawiał, wraz ze śmiercią weterana to świadczenie nie przechodzi na rodzinę i zmiana polegała tylko na zniesieniu ograniczeń, o których poprzednio wspomniałem, to znaczy zniesiono to ograniczenie polegające na tym, że trzeba było mieć konto w banku funkcjonującym na terenie Polski lub upoważnionego pełnomocnika. Można teraz te pieniądze za granicę transferować w łatwiejszy sposób. Także te informacje, które krążą, jak powiedziałem, od kilku tygodni, nie są ścisłe, no to już mówię bardzo dyplomatycznie, powinienem powiedzieć, nie są prawdziwe i na pewno nie tyczą tej liczby ludzi, którą nieszczęśliwie angielskojęzyczna gazeta izraelska swego czasu podała.
No ja muszę odpowiedzieć na to, ten taki trochę zarzut pana dotyczący tej interwencji w sprawach rolników oszukiwanych. Ja bardzo wiele takich interwencji podejmowałem sam poprzez senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Zwłaszcza tam taka interwencja była możliwa, gdzie prokuratura nie ociągała się ze swoimi działaniami, gdzie były oszukańcze firmy i nie prokuratura na to nie reagowała. Tak było na przykład w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie duża grupa rolników została oszukana przy skupie zboża. No to po moich interwencjach no nawet doszło do aresztowania tam tych sprawców, więc reaguję na każdy taki sygnał. Natomiast no, w pana sytuacji tam była trochę inna sytuacja, bo to już były sprawy, które gdzieś tam były przed sądem, a więc możliwości interwencji nawet posła w sprawach, które są w sądach, akurat toczą się, no są ograniczone. Gdy już jest wyrok prawomocny, wtedy można domagać się na przykład kasacji od prokuratora generalnego czy coś takiego, więc to są różne sprawy. W każdym razie mogę zapewnić, że każdy taki przypadek nadużyć w stosunku do rolników jest przedmiotem mojej troski zawsze. Natomiast no to jest problem też systemowy. Powinien być fundusz w Polsce, który by takich rolników wspierał. Powinni ci, którzy skupują płody rolne, ponosić składki na specjalny fundusz i z tego funduszu powinny być wypłacane odszkodowania oszukanym rolnikom, a następnie państwo powinno dochodzić tych kwot od tych, którzy się tego dopuścili. No w Polsce niestety dzisiaj jest tak, że no przy słabym państwie, przy tym teoretycznym państwie oszustwom jest bardzo dobrze w Polsce i rolnicy niestety bardzo często padają ofiarą takich praktyk. Natomiast no, zgadzam się generalnie z pana wypowiedzią, może z wyjątkiem tego, że Prawo i Sprawiedliwość tylko mówi, a nic nie robi, jeśli chodzi o sprawę ziemi. No więc wręcz przeciwnie, bo to my wnieśliśmy ustawę o zmieniającą zasady obroty ziemią w taki sposób, jeszcze raz to powtórzę, żeby ziemia trafiała do prawdziwego rolnika. A więc tego na przykład pan mówi, że już kupowali i już wystawiali na sprzedaż. W naszym projekcie jest, że ten, kto kupi, musi co najmniej 10 lat osobiście na tej ziemi pracować. Wcześniej nie będzie mógł sprzedać. I musi się wykazać, że on tam pracuje, że jest prawdziwym rolnikiem. Jeśli tego nie zrobi, będzie można, państwowa agencja będzie można odkupić od niego tę ziemię. Zgadzam się z panem, że dzierżawa na dziś powinna być preferowana, jeśli chodzi o ziemię państwową. Może nawet w ogóle się nie powinno ziemi państwowej sprzedawać w tej chwili, dlatego że naszych rolników nie stać na jej kupowanie. Przegrywają z konkurencją z biznesmenami, którzy chcą kupować ziemię, a jeszcze bardziej będą przegrywać, jak przyjdą cudzoziemcy, już pełną ławą tutaj wejdą.
To już niebawem powtórzę.
No więc jeszcze raz podkreślę, jak pojawiły się protesty rolników. Ja sam byłem w Szczecinie, daleko od mojego okręgu wyborczego. Pojechałem, spotykałem się z rolnikami, nawet dwukrotnie ich słuszny protest przełożył się na ten projekt ustawy. Wnieśliśmy go 1,5 roku temu. No, tylko że w Polsce trzeba mieć, no w Polsce, no w ogóle w demokracji, żeby wygrać sprawę, trzeba mieć większość parlamentarną. My tej większości w tej chwili nie mamy, ale możemy obiecać tutaj. Pan poseł Dziuba, poseł na Sejm, ja jestem w Parlamencie Europejskim, ale działamy razem w tych sprawach, że Prawo i Sprawiedliwość na pewno wprowadzi ustawę, która uniemożliwi spekulacyjny wykup polskiej ziemi i spowoduje, że ziemia będzie dostępna dla rolników.
Halo, Radio Maryja.
Tak, tak. Halo.
Prosimy.
Można?
Jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam pytanie, ja dzwonię z Mazowsza. Ja mam prośbę i pytanie do pana posła Wojciechowskiego. On mnie na pewno zna, jeżeli się powołam, że on ma ode mnie płytę nagraną. Ja jestem dzieckiem wojny i niewoli, to tylko tyle. Panie pośle, no pisałem tam do pana parę razy i nic z tego nie wyszło. Chciałem się tylko pana taką rzecz zapytać i jakie są możliwości. W 90. Halo?
Tak, tak, słyszę pana.
W 91 roku, chyba to było w czerwcu, jak został podpisany traktat o dobrym sąsiedztwie z Niemcami. Coś tak w tym czasie. No i wtedy na czele tego rządu, czyli tym naszym ojcem polskim i nas dzieci wojny i niewoli deportowanych i germanizowanych w czasie wojny, był pan premier Bielecki. I tam w tym traktacie prawdopodobnie, ja nie mam dokładnie, ale jest powiedziane, że państwo polskie nie będzie dochodzić roszczeń swych obywateli. A ja się tak zastanawiałem, ale możemy wystąpić do sądu indywidualnie, czyli tu rzecz polega na tym, że kto ma dokumenty, kto ma dowody, kto ma poświadczenie, tak, może do sądu sobie wystąpić i normalnie może walczyć o to odszkodowanie tam o parę złotych. Już nikt nie dostanie tego odszkodowania, ale chociaż o parę jakąś sumę tej rekompensaty, która nam się słusznie należy, jeżeli się udowadnia. Ja walczę tyle lat, chyba w pojedynkę sam w Polsce. I jaka teraz jest zasada? Kazano nam iść z traktatu, wyrzucił nas po prostu premier i kazano nam iść do sądu. Poszłem do sądu, owszem, dokumentami, ze wszystkim. I dostałem normalnie odpowiedź, już nie będę się rozwodził, bo mam tu wszystko. Byłbym bardzo panu wdzięczny, bo pan w Toruniu jest. Gdyby pan tu do mnie przyjechał, przecież może pan do mnie przyjechać. Po drodze to jest. Pan by zobaczył, byśmy porozmawiali. Przychodzi normalnie pozew i ja jako króciutko tu przeczytam, króciutko, żeby nie zabierać głosu. Na podstawie to powód złożył zażalenie, w którym wniósł ognikliwe ludzkie rozpatrzenie ponowne jego pozwu. Bo ja się odwoływałem. Więc sąd w Płocku podał, a ja powołałem się na konwencję 1907 rok i regulaminy, które podpisane zostały przez kraje niemieckie, no i inne. I podniósł, że państwa nie mogą zawierać postanowień do ograniczeń bądź wyeliminowania zobowiązań tej konwencji. W sprawach cywilnych nie obowiązuje żaden immunitet. I te wszystkie prawa, które zostały nabyte, to znaczy się Haga 1907 rok, artykuł 3, potwierdzenie Trybunału Norymberskiego, bo Trybunał Norymberski, wydając wyrok 21 października 1946 roku w artykule 6, punkt C, ludność cywilna, następnie Genewa, gdzie Niemcy podpisały, no my, w 29 tą deklarację, artykuł 2, w Londyn, gdzie jest powiedziane, że Polacy mają pełne prawo do odszkodowań i ich obywateli. I jeszcze jedno, Rzym, 50 roku, artykuł 17 konwencji mówi jasno, żadne przywileje dla agresora nie powinny być pozytywnie rozpatrzone. Natomiast deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych w artykule 12 mówi, że immunitet państwa nie ma charakteru normy bezwzględnie obowiązującej. No i dotyczy to po prostu osób fizycznych. No jeżeli są tam sprawy jakieś odszkodowawcze państwowe, niech się państwo prawuje, ale my wymieramy i wszyscy, nikt nie chce nam pomóc. To ja teraz występuję w imieniu swoim i w tym, którzy słyszą. Nikt nie chce nam... celowo wyrzucono, pytam się, za jaką sumę nas wyrzucono, dzieci wojny i niewoli. Za to, że ja mam wszystkie dokumenty, wszystkie papiery, kontakt utrzymuję z tą rodziną, gdzie pracowałem od 8 lat i zostałem zgermanizowany. To sąd mi normalnie odpisuje w ten sposób, że sąd okręgowy w Płocku zważył, co następuje. Zażalenie nie jest zasadne, ponieważ zaskarżone postanowienie sądu rejonowego odpowiada prawu. Więc polski sąd ma prawo, a moje dokumenty są bezprawne. Przecież nabyłem prawa normalnie jeszcze przed zmianą w 89 roku. Czy to w ogóle zostało wyklasyfikowane?
Dziękujemy. Poprosimy tu pana mecenasa o ustosunkowanie się do tej kwestii.
Tak, ja sobie przypominam pana sprawę i tutaj, znaczy no, podobna sytuacja była. Pan zwrócił się w momencie, kiedy toczyło się postępowanie przed sądem, więc dzisiaj się dowiaduję, że ta sprawa się już zakończyła w jakiś sposób, więc jeśli mogę mieć prośbę, żeby pan przysłał te wyroki na adres mojego biura, który pan zna. Więc proszę o to, bo wtedy też się chętnie zapoznam z tymi wyrokami, jaka jest argumentacja sądów w tych sprawach, w tej sprawie. Pan ma rację, rzeczywiście państwo polskie, no, wtedy, kiedy była ku temu możliwość, kiedy Niemcy się jednoczyły i jakiś tam głos polski mógł być w tym momencie istotny, nie zadbało państwo o swoich obywateli, żeby mocno postawić sprawę tych różnych krzywd, więc ludzie są zostawieni sami sobie. Dochodzenie tych odszkodowań jest bardzo trudne. Działała przez pewien czas ta fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, ale to jakieś tam niewielki świat z różnym skutkiem. Też to były bardzo takie niejednoznaczne kryteria, zasady. Z przykrością stwierdzam, że trzeba panu przyznać rację, rzeczywiście wiele krzywd takich ewidentnych gdzieś tam bez naprawienia pozostaje, ludzie odchodzą, to już jest pokolenie schodzące z tego świata i często z tym poczuciem krzywdy, które ja podzielam w pana wypadku, bo pamiętam to, o czym pan pisał. Jeśli mogę tylko prosić, to o przysłanie tych wyroków, bo chętnie się im przyjrzę. Wtedy, kiedy pan się zwracał, sprawa była w sądzie, więc po prostu no, nie, dla posła nie było w tym momencie pola do działania. Ale dzisiaj, skoro są wyroki, to można się temu naprawdę przyjrzeć i zastanowić się, co z tym zrobić.
Obraz państwa wynikający z raportów Najwyższej Izby Kontroli to temat rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Odbieramy kolejne telefony. Prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca. Witam pana posła Wojciechowskiego. Krótko i na temat chciałem się zapytać. Ja dzwonię z powiatu Częstochowskiego, a dokładnie tutaj z gminy Olsztyn, tej koło Częstochowy.
I pańskie imię?
Tomek.
Prosimy.
Panie pośle, odnośnie naszych agencji rolnictwa. W mojej gminie leżą ugorami pola. Chcę je wydzierżawić z agencji. Nie da rady, nie wolno wydzierżawić. Tylko jak pan chce kupić, tak jak najbardziej sprzedamy. Co to jest za polityka? Ugorem leży, żadnych pieniędzy z tego nie mają, a wydzierżawić nie pozwolą. No to tyle. Chciałem się zapytać. Dziękuję i pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Dobranoc.
To oczywiście nie jest żadna polityka, ale takie dyrektywy prezesi Agencji Nieruchomości Rolnych od rządu dostają. Chodzi mianowicie o sprzedaż tej skądinąd bezcennego zasobu naszego wspólnotowego, jakim jest ziemia rolna, po to, żeby zasilić budżet państwa. Bo o tym poprzednio była mowa, że w naszych realiach ta ziemia powinna być dzierżawiona i to dzierżawiona przez czynnych rolników, a jeszcze najlepiej rolników polskich. No, rolników niepolskich w Polsce jest dosyć mało. Zdaje się na Mazurach trochę i może w pasie północnym polskim. Także tutaj jest całkowita zgoda, tylko że, jeszcze raz powtórzę, to jest kwestia polityki, jaką prowadzi rząd. Niestety rząd trzeba zmienić, aby w tym zakresie nastąpiły oczekiwane i pożądane zmiany. Jak przy okazji ten wątek w poprzednim pytaniu się pojawił, trzeba też przyglądać się tej kwestii dzierżaw ziemi rolniczej w latach 90. na 30 lat. Z powodów, których ja do końca nie rozumiem, twierdzi się, że te umowy nie mogą być rozwiązane. Tymczasem są to umowy, które powinny być rozwiązane, bo ta ziemia na ogół trafiła w ręce osób, które albo źle gospodarują tą ziemią, albo po prostu miały wówczas możliwości podpisania takich wieloletnich umów, 30-letnich umów, czyli krótko mówiąc, na zasadach protekcyjnych te umowy były zawierane. Także to jest kolejna kwestia, która powinna być rozwiązana, ale jeszcze raz podkreślę, trzeba dopuścić do władzy inną formację, formację, która w sposób realistyczny będzie oceniała sytuację i będzie baczyła na nasz interes wspólnotowy, czyli polski.
No ja mogę tylko do tego dodać, że oczywiście jeśli by pan to nawet gdzieś tam nawet posługując się tutaj pańską informacją, będę starał się dowiedzieć, czy rzeczywiście są takie sytuacje w tym agencji, rozumiem, że właściwej dla pana miejsca zamieszkania, bo to jest dziwne, jeżeli jest ziemia, która powinna być produkcyjna, powinna być zasiana, uprawiana, a leży odłogiem, bo nie chce się jej wydzierżawić. To jest dziwna sytuacja. Ale tutaj podzielam to, co powiedział pan poseł Dziuba, mianowicie, że dzisiaj agencja to jest, znaczy odbywa się wyprzedaż ziemi, a nie sprzedaż jakaś
takie
racjonalna.
Takie są instrukcje rządu.
Taka wyprzedaż, bo potrzebne są pieniądze do budżetu, więc wszystkimi sposobami łapie się. No to jest tak, jak się prywatyzuje bez sensu, tak ziemię też się tę państwową prywatyzuje. Ja nie mówię, że to jest w ogóle generalnie zły kierunek, bo powinna trafiać, ale do rolników, właśnie do rolników, a nie do tych, którzy sobie chcą kapitał lokować w ziemi. No ale to między innymi trochę odeszliśmy od NIK-u, a to jest bardzo dokładnie opisane w raporcie NIK-u, więc to jest jakby potwierdzenie tego, co się dzieje to w pańskich słowach.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zachodniopomorskie, temat znany, moje imię jest Andrzej. I teraz, panowie posłowie, zobaczcie i widzicie, mówicie, że trzeba władzę zmienić i tak dalej. A gdzie wasze wystąpienia z trybuny sejmowej w tej sprawie? Nie słychać. Czy tylko patrzycie, aby się dorwać do władzy? Dlatego ludzie nie chodzą na głosowania, bo jesteście wszyscy jednakowi, czy to prawica, czy lewica, obojętnie kto, rozgrabiliście państwo. Tak jak widzę, ja byłem jak stocznie demolowano w Szczecinie, ten statek kontenerowiec ostatni, który był wodowany, ani jednego protestu nie było. Zobaczcie, a 120 kilometrów produkują statki Niemcy i wy też tego nie widzicie. Posłowie, weźcie się za robotę i za ochronę państwa polskiego i obywateli w państwie polskim. Widzicie, ile macie skarg? I tak każdy, aby tylko trąci po temacie i tak dalej. Przecież Buzek kopalnie zalewał, nikt nie protestował. O autonomii śląskiej się nic nie mówi. Ludzie, już państwo polskie jest rozebrane, już go nie ma. Sprzedali statki dalekomorskie, sprzedali samoloty, sprzedali czołgi, sprzedali kolej i teraz jeszcze tylko Polaków zostawili jako żebraków. Bóg zapłać.
Dziękuję, panie Andrzeju.
Mimo wszystko dziękuję, znaczy krytyczny głos, ale dziękuję za ten głos, bo ja obserwuję, że jakby protest Polaków, to słuszne oburzenie tym, co się dzieje, próbuje się zmanipulować tym protestem i niech pan się nie obrazi, ale pan jest też zmanipulowany. To znaczy pan bardzo chętnie przyjął taką postawę, która jest w interesie tych, którzy rządzą dzisiaj. Wszyscy są jednakowi. Wszyscy tak samo odpowiadają. Wszyscy posłowie po jednych pieniądzach. Otóż no nie, drogi panie, i proszę państwa, i proszę słuchaczy. Trzeba jednak widzieć, kto w Polsce od 7 lat rządzi. No to nieprawda, że Prawo i Sprawiedliwość milczy w tej sprawie. Ile było wniosków o odwołanie rządu? Ile było wotów nieufności, choćby ostatnio o ministra Sienkiewicza? No co może zrobić partia opozycyjna więcej niż mówić z trybuny sejmowej? Mówi bardzo ostro, stanowczo. Zarzuty są, że za ostro przecież. Obraza jest to cały czas, że PiS to jest to jakimś tam językiem nienawiści mówi, nawet czy cały czas są oskarżenia o to. Więc ja nie widzę żadnego zaniedbania po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Krytykujemy to, co jest złe. Posłowie to robią w Sejmie, ale we wszystkich politycznych wypowiedziach. Domagamy się kontroli NIK-u tam, gdzie widzimy patologię. To na wniosek Prawa i Sprawiedliwości była kontrola dotycząca tej obrotu ziemią. Kontrola wiatraków, tu była mowa. Wszystkie afery są przecież... Przez Prawo i Sprawiedliwość domagamy się ich rozliczenia. Cały czas się o tym mówi. Partia opozycyjna nie może zrobić więcej, nie mając większości w Sejmie. Więc proszę tak nie mówić, że wszyscy to samo robili. Prawo i Sprawiedliwość rządziło 2 lata w Polsce, niecałe 2 lata. Nie sprzedana została ani jedna fabryka w tym czasie. Ani jedna. Ani jedna stocznia, ani jedna kopalnia, ani jedna jakakolwiek fabryka. Prywatyzacja praktycznie była w tym czasie wstrzymana. Sytuacja gospodarcza państwa była dobra, bezrobocie spadało, 1 milion ponad miejsc pracy zostało stworzone.
Stan budżetu
był najlepszy od wielu lat. Inwestycje zagraniczne płynęły z szerokim strumieniem.
Rekordowy
poziom 17 miliardów dolarów inwestycji zagranicznych w Polsce. No nie można mówić, że wszyscy jednakowi są, że wszyscy robią to samo. Naprawdę, bo to jest dzisiaj, kiedy już wychodzą tak straszne afery tych, którzy rządzą. Afery taśmowe, wcześniej Amber Gold, wcześniej afera hazardowa i można wymieniać te wszystkie afery. Więc oni już nie mogąc się bronić, już, bo już po prostu rzeczywistość no, jest tak oczywista, więc oni próbują... rzucić taką właśnie, jak to się mówi, narrację ładnie, że wszyscy są tacy sami. No nieprawda. Nie wszyscy są tacy sami. Proszę odrzucić taki w ogóle kierunek myślenia, bo on leży w interesie tych, którzy rozkradają Polskę.
Upraszczając to, co pan powiedział, można byłoby w skrócie to zdefiniować tak. Pan taką myśl wyraził, że Tusk i Kaczyński to samo, że Sienkiewicz i Macierewicz to po jednych pieniądzach. No to jest oczywiste nieprawda. Niestety ten sposób no nie tyle myślenia, co pojmowania rzeczywistości, rzeczywiście naszej rzeczywistości społecznej w Polsce jest rzeczywiście stosunkowo powszechny i on jest sprzyja, tak jak powiedział pan poseł Wojciechowski, rządzącym, a nie patriotom. Tego się przed takim punktem widzenia należy się bronić. Odwołam się do przykładu mi bliskiego. Mówił pan, że Prawo i Sprawiedliwość nic nie robi. No to ja informuję pana, o czym kiedyś przed wielu miesiącami była tutaj akurat w studio mowa, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnieśli projekt ustawy przepisów antylichwiarskich, który chroni pozycję ekonomiczną polskich rodzin. I nawet w Sejmie nad tym projektem procedowano. Tylko skończyło się to w ten sposób, że na etapie podkomisji sejmowej koalicja rządowa zarekomendowała odrzucenie tego projektu. Więc próby są podejmowane, a oczywiście możliwości przeforsowania w Sejmie określonych rozwiązań, przepisów prawnych są ograniczone, bo mamy mniejszość. Czasami bardzo rzadko się udaje. Czasami się udaje tylko wykonać krok pierwszy, drugi. Niestety brakuje końcowego kroku, ale proszę nie zarzucać bezczynności, bo to najzwyczajniej w świecie nie jest sprawiedliwe.
Ja tylko jeszcze dodam jedną taką kwestię właśnie, żeby pokazać, że nie wszyscy ponoszą tę odpowiedzialność, którą ponoszą rządzący. Dzisiaj jest wielkie zaskoczenie, o przebudzenie, co wyprawia Rosja, jak tutaj wszyscy zaskoczenie, Polska jest zagrożona, 1 września dzieci nie pójdą do szkoły, już premier Tusk się przeraził. A W 2008 roku świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński mówił i Prawo i Sprawiedliwość również to powtarzało. Dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a potem może i Polska. Ci, którzy dzisiaj są tacy przestraszeni, to wtedy się śmieli z tych słów, drwili sobie. Jaki prezydent, taka wizyta, ślepy snajper by lepiej trafił. Drwili wtedy. A dzisiaj są jeszcze bardziej tutaj przerażeni i straszą. Więc no naprawdę nie jest tak w Polsce, że wszyscy jednakowo postrzegają tę rzeczywistość i choćby w tej sprawie kluczowej, bo w sprawie naszego bezpieczeństwa. Było Prawo i Sprawiedliwość, które widziało zagrożenie i potrafiło przeciwdziałać. Lech Kaczyński potrafił zatrzymać w Gruzji rosyjską ofensywę, uruchomić tę opinię międzynarodową. Dzisiaj z Polską się nie liczą i to nie jest wina wszystkich porówno. To jest wina tych, którzy rządzą dzisiaj od 7 lat.
Radio Maryja, halo.
Halo, można mówić?
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Dobry wieczór.
Prosimy troszeczkę głośniej albo...
Dobrze, już głośniej się słychać?
Praktycznie pani nie słychać.
Nie słychać. Teresa z Warszawy.
Prosimy pani Teresę.
Ja
jeżeli jakość państwa tak wygląda, jak jakość połączeń telekomunikacyjnych w Polsce, to pożal się Boże. Prosimy.
Już mówię szybciutko. W tej części, która była pierwsza, w tej pierwszej części, jeden z panów, nie ten poseł Wojciechowski, powiedział, że no, rządzić powinni ludzie, którzy dbają o dobro ogółu, o dobro społeczeństwa, a nie o własne interesy. No, jak rzeczywistość pokazuje, rządzą ludzie, którzy dbają o własne interesy, więc powinny być mechanizmy, żeby takich ludzi kontrolować i skutecznie albo karać, albo odsuwać od tej władzy, albo jedno i drugie. A nie zawsze liczy się tylko na to, że sami szlachetni i dobrzy przyjdą do władzy. To jest pierwsze. Drugie, też do tego pana, właśnie drugiego posła, a propos ustawy o tych, tak, a propos tej ustawy o tych dodatkach emerytalnych dla kombatantów. Skoro już ludzie to podnoszą i pan dementuje, że to są nieprawdziwe informacje, to czy mógłby pan powiedzieć, bo ja tak się domyślam, że przy ustawie są przed uchwaleniem takie analizy, jakie będą skutki ustawy. Czy ktoś analizował, ilu osób by to dotyczyło, te wypłaty? Rozumiem, że teraz już bezpośrednio za granicę, no bo chyba na tym ta zmiana polega. I czy mógłby po prostu ktoś jasno powiedzieć, jaka liczba? Bo jeżeli ktoś dementuje, że nie 50 tysięcy, to powinien powiedzieć, jaka to liczba, tak? To chyba nie są ludzie anonimowi, tylko konkretne osoby, tak? No rozumiem, że te osoby traciły w jakiś sposób, tam nie mogły dostać tych świadczeń, no i się zgłaszały, nie wiem, czy indywidualnie, czy jakoś zbiorowo, no i na tej podstawie wymyślono tę nowelizację. No więc chyba ktoś mógł policzyć, czy policzył, ile to osób było. I jeszcze chciałam powiedzieć a propos, że PSL jest partią chłopską. To jest nieprawda. To nie jest partia chłopska, niestety. Jeszcze dawno, dawno temu, po przełomie, nawet w kabarecie ktoś zażartował, że to są PSL-owcy z ZSL-u. No bo coś takiego jest, że to jest tak naprawdę, to nie jest partia chłopska. No to jest taka partia, która własne interesy ugrywa. A szkoda, że rolnicy tego nie rozumieją, nie widzą. No może to, że teraz te ceny są takie niskie, niektórym otworzy oczy. Czekam na odpowiedź na tamto, co powiedziałam. A jeszcze przepraszam do posła Wojciechowskiego. Jeżeli jest tak, że ktoś się zwraca o pomoc i pan poseł widzi, że to są sprawy, które już są w sądzie i nas na tym etapie nie powinien interweniować, to myślę, że dla własnego interesu, żeby nie tracić zaufania u tych ludzi, powinien po prostu krótkim listem czy jakimś, nie wiem, w jakiś sposób.
Tak robię w każdym sytuacji.
Tak, poinformować, że nic nie będzie robił, dopóki się sprawa w sądzie nie zakończy. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dobranoc.
Wracając do tych świadczeń dla weteranów mieszkających poza granicami kraju, ja nie pamiętam w tej chwili dokładnej liczby. Ona jest wielokrotnie mniejsza i to jest, przypominam, liczba osób z roku na rok malejąca, bo mówimy tutaj o weteranach, którzy mają dzisiaj 70-80 lat, a te świadczenia nie przechodzą na dzieci, także liczba tych świadczeń maleje. Ja sprawdzę w dokumentach, i odpowiednią informację prześlę tutaj ojcom do studia, ale też na mojej stronie internetowej znajdziecie Państwo informacje w tej sprawie.
Obraz państwa wynikający z raportów Najwyższej Izby Kontroli, 23.14. Naszymi gośćmi poseł Janusz Wojciechowski, mecenas, poseł Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego oraz poseł Tadeusz Dziuba. Radio Maryja, halo. Szczęść Boże.
Włodzimierz ze Szczecina.
Prosimy, panie Włodzimierzu.
Ale czy ja jestem na antenie?
Jesteśmy na antenie, tak.
Ja chciałbym taką rzecz poruszyć. Ten pan, co dzwonił z Zagody Wąskiego i tak krytykuje posłów, tak no, gremialnie, że tak powiem, to on nie ma racji. Natomiast gdy i to jego krytyka jest w pełni uzasadniona w stosunku do posłów ze Szczecina. I to zarówno szefa organizacji Dobrzyńskiego, jak no, jest zastępcą prezesa Kaczyńskiego, Brudziński, jak Grubarczyk. Ci ludzie nie... No, tu w Szczecinie jest tak potworna korupcja, że no trudno sobie to po prostu wyobrazić, że oni nie boją się po prostu, że to wyjdzie na jaw i no, będą mogli odpowiadać za to.
Panie Włodzimierzu, a co w sprawie, o której rozmawiamy dziś na antenie?
Sam?
Co w sprawie, o której rozmawiamy dziś na antenie?
Ja pana posła Wojciechowskiego, pana europosła kiedyś, teraz chyba posła.
Europosła, tak.
Właśnie, bardzo cenię. No, staram się, komu tylko można wytłumaczyć, że Radio Maryja jest jedynym radiem, który służy narodowi polskiemu, nam, mieszkańcom polskim. Reszta to jest wiadomo.
Dziękuję, panie Włodzimierzu. Pozdrawiam gorąco serdecznie. No jak nie wszyscy posłowie PiSu, to niektórzy dostają po głowie.
No, pan wymienił kilka nazwisk naszych znakomitych kolegów. Znaczy rozumiem, że zarzut korupcji to nie dotyczy nikogo z tych posłów. Oni nie pełnią żadnych funkcji państwowych, zresztą wszyscy wymienieni posłowie bardzo aktywnie działają na rzecz polskich spraw. Wspomniany choćby poseł Grubarczyk, znam jego działalność w Parlamencie Europejskim, znam jego inicjatywy liczne, jeśli chodzi na przykład o ochronę ziemi. Wypowiadał się w tych sprawach wielokrotnie i tutaj zawsze
sprawy
razem
morskie,
działaliśmy.
Sprawy tak, morskie między innymi.
Sprawy morskie, to jakikolwiek zarzut byłby naprawdę bardzo niesprawiedliwy. I jeszcze raz, czy jest bardzo niesprawiedliwy? Ja chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że no, za korupcję, za afery odpowiadają ci, którzy rządzą. My oczywiście to krytykujemy, piętnujemy, wysyłamy do prokuratury, do Najwyższej Izby Kontroli, o której dzisiaj rozmawiamy. Troszkę słuchacze nas tutaj odwiedli od tego głównego tematu. Bo tyle jest tych spraw rzeczywiście bolesnych, nabrzmiałych. Ale no, ja mogę powiedzieć tutaj z no, pełnym przekonaniem, że Prawo i Sprawiedliwość naprawdę walczy o to, na tyle, na ile partia opozycyjna może walczyć, to walczy, wykorzystując wszystkie swoje możliwości, o to, żeby państwo polskie no, było takie, jakie chciał tworzyć i tworzył świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, bo mi się bardzo tak utkwiła w pamięci jego wypowiedź na 3 maja 2009 roku, ostatnie jego prezydenckie wystąpienie podczas właśnie 3-majowego święta, następnego już niestety nie doczekał, kiedy powiedział, że będę czynił wszystko, żeby państwo polskie było silne, żeby wszyscy byli równi wobec prawa, żeby państwo potrafiło ochronić najsłabszych i żeby zawsze zwyciężała uczciwość, a nie cynizm i draństwo. Wydaje mi się, że realizujemy to wskazanie i staramy się, żeby państwo polskie właśnie takie było, używając wszelkich możliwych instrumentów, także Najwyższej Izby Kontroli, która dzisiaj, o której dzisiaj rozmawiamy i której, do której wielokrotnie zwracamy się o kontrolę wielokrotnie skutecznie, bo choćby ta kontrola dotycząca ziemi czy wiatraków, to były kontrole inspirowane przez Prawo i Sprawiedliwość.
Trudno się wypowiadać tutaj za kolegów, których nie ma, ale jestem przekonany, że robią to, co my robimy, to, co ja robię, no, gdy chodzi o zjawiskach, w których można dopatrywać się właśnie zdarzeń korupcjogennych, to mam taką metodę, że jeżeli bieg zdarzeń czy faktów wskazuje na prawdopodobieństwo korupcji, po prostu informuję o tym prokuraturę. Wcale nie tak dawno przypatrywałem się pewnemu postępowaniu administracyjnemu w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę, które jeszcze się nie zakończyło, na rzecz dużego inwestora, gdzie z przebiegu wydarzeń było wyraźnie widać, że prezydent miasta zmierza do wydania decyzji, która jest sprzeczna z prawem, i w tej sprawie właściwe instytucje, między innymi prokuraturę, poinformowałem. To jest podstawowy instrument funkcjonowania posłów generalnie, a w szczególności posłów opozycyjnych. Muszą oni korzystać z instrumentarium państwa, jakim jest właśnie prokuratura, Centralne Biuro Antykorupcyjne, no ale czasami instytucje pozapaństwowe, na przykład dziennikarzy.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego i panów posłów, no a szczególnie pana posła mecenasa, ponieważ wszystkie audycje, gdzie nam się uda pana uchwycić i posłuchać, jest nam bardzo miło. I za pana trzymamy zawsze kciuki, ponieważ ja... My pochodzimy z Zagłębia, a pan poseł z ziemi łódzkiej. Także przykro nam, ale nie możemy głosować. Panie pośle, może szybko, żeby jeszcze ktoś się dodzwonił w sprawie fachowej, jeśli chodzi o ziemię, o inne rzeczy. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę odnośnie tego pana, który mówił, że wszyscy posłowie są jednakowi. No i tam było między innymi, że pan Buzek pozalewał kopalnię. Dziwię się bardzo, że społeczeństwo dało tyle głosów właśnie panu Buzkowi i tyle głosów na partię, która ewidentnie działa przeciwko nam. I potem tacy rozżaleni, ja też się spotykam, że ktoś mówi, no popatrz, co pan Buzek zrobił i tyle głosów dostał. Ja mówię, no ktoś to głosował. Więc uważam, że panowie musicie nagłaśniać, że my mamy wtedy prawo do mówienia, jeśli idziemy do głosowania i głosujemy, bo wiele ludzi nie idzie, bo ja nic nie zrobię, ja nie zmienię. Właśnie nie chodzenie na głosowanie, nie oddawanie głosów na ludzi, którzy są uczciwi, i za takich i panów posłów uważam i całe Prawo i Sprawiedliwość, więc jedyna jakaś taka broń nasza to jest właśnie głosowanie. I dlaczego nasze społeczeństwo nie rozumie, bo a po co ja pójdę, jak ja i tak nic nie zmienię? I proszę nagłaśniać, że my mamy tą jedyną okazję, żeby zmienić to wszystko, czyli pójść na głosowanie. I nie chcę już dłużej zajmować czasu. Pozdrawiam serdecznie i przełączam się na radio.
Bóg zapłać.
No, bardzo mądre słowa pani powiedziała. Można tylko podziękować pani z całego serca, że tak pani do tego podchodzi. To właśnie w ogóle taki apel, który bardzo chętnie byśmy gdzieś tutaj powielali, gdzie się tylko da, żeby Polacy właśnie tak podchodzili do spraw naszej ojczyzny. I ten apel jest w szczególnym momencie przedstawiony, bo jesteśmy u progu, czy właściwie w trakcie już nawet, niedawno były wybory europejskie, dwa miesiące temu, a kolejne wybory przed nami, wybory samorządowe jesienią, potem wybory prezydenckie na wiosnę, czy latem już i jesienią wybory parlamentarne. A więc to myślenie, że muszę iść, bo ode mnie to zależy, moja kartka wyborcza ma wpływ na to, co się w Polsce dzieje, no musi stać się powszechne. Rzeczywiście, ale i to jakby ten pani głos i wcześniej ten głos pana, który mówił o tym, że no wszyscy są jednakowi, i taki głos zniechęcenia, więc nie dajmy się w taki sposób zmanipulować. Jeszcze raz, pani doskonale to tutaj ujęła, doskonale to rozumie. Chodzi o to, żeby jak najwięcej Polaków to zrozumiało, że ci, którzy chcą, żeby było tak, jak jest, bo im jest tak wygodnie, bo wielu ludziom odpowiada ta sytuacja w Polsce. Wielu ludzi po prostu łatwiej jest im robić różne interesy kosztem bardzo często tego dobra wspólnego. To według, oni by chcieli, żeby tak było. Tak.
Według słynnej zasady, że w mętnej wodzie i rak wydaje się rybą.
Tak.
Jest taki dwuwiersz Miłosza, którego sens warto przypomnieć. Lawina się tak toczy, po jakich się toczy kamieniach. I to nie jest bezproduktywne. Ten swój indywidualny głos oddać i zademonstrować w ten sposób, po pierwsze, gotowość wykonania obowiązku obywatelskiego, po drugie, wpłynąć tym swoim głosem pojedynczym na wynik całości. Lawina się tak toczy, po jakich toczy się kamieniach. Proszę to wszystkim przypominać.
Tu jeszcze nawet nie wystarczy samo głosowanie. Tu trzeba coś, apel jest również o to, żeby się angażować także w pracę komisji wyborczych, jako mężowie zaufania. Tych wyborów trzeba dopilnować. To jest
potem
może
przez
temat
4 lata posłów pilnować.
A jeszcze to mało, tak. Przeczytać czasami raporty NIK-u i posiąść większą wiedzę na temat funkcjonowania
państwa. Ostatni telefon i będziemy podsumowywać program. Prosimy, halo.
Halo, słucham.
No, jesteśmy na antenie.
Witam, Darek Mazosze. Serdecznie pozdrawiam. Jestem wiernym słuchaczem. Chciałbym tylko pana posła zapytać o jedno. W czasie, kiedy nastąpił zamach mafii kelnerskiej na naszą miłowaną ojczyznę, jak to się odbyło to głosowanie w sprawie odszkodowań dla ofiar Holokaustu w Izraelu? Bo to tak jakoś niechcący uszło uwadze. Ile kosztuje konkretnie, kto za, kto przeciw? Dziękuję, przełączam się na odbiór.
Prosimy.
Po raz trzeci czy czwarty się ta kwestia pojawiła. No, trudno mi powtarzać ciągle w kółko to samo. Te państwa informacje pochodzą są nieprawdziwe. No, pochodzą z informacji niezweryfikowanych, ze źródeł niezweryfikowanych. Jeszcze raz powtórzę. W 1991 roku postanowiono przyznać, nawiasem mówiąc, nie takie duże świadczenia weteranom mieszkającym poza granicami kraju. Ta zmiana, jaka dokonała się na początku tego roku, kilka miesięcy temu, nie rozszerzała tych uprawnień, tylko znosiła pewne utrudnienia w dostępie do tych świadczeń, a te utrudnienia polegały na tym, że świadczenia mógł otrzymywać ten, kto miał konto w banku działającym na terenie Polski, albo Polaka upoważnił do pobierania tych niewielkich świadczeń. Te dwa ograniczenia zostały zniesione. To jest jedyna zmiana, jaką dokonano, nie pamiętam, w lutym chyba tego roku. Zakres świadczeń się nie zmienił. Liczba osób, których te przepisy dotyczą, nieustannie maleje, no bo to są oczywiście weterani, czyli osoby bardzo już w tej chwili wiekowe. To są świadczenia niedziedziczone w związku z jednym wyjątkiem, a więc nie przechodzą na przykład na dzieci. Więc tutaj ten popłoch, jaki wywołano tą informacją, jest całkowicie nieuzasadniony. Ja, mówiąc szczerze, nabieram w tej chwili takiego przekonania, może trochę przesadnego, że nadaje się temu zupełnie sztucznie niepotrzebne i oczywiście całkowicie fałszywe rozmiary po to, żeby wywołać właśnie niepokój, żeby jeszcze raz w duszach ludzkich, w duszach Polaków zasiać to ziarno zła, tak bym to nazwał. Deklaruję po raz kolejny, że tutaj ojcom do radia przyślę pisemne, obszerne wyjaśnienia, a także państwa informuję, że na mojej stronie internetowej, jak tylko wrócę do Poznania, się odpowiednie informacje znajdą i proszę z tego zasobu korzystać informacyjnego, bo zdecydowanie mącą państwu w głowach.
Obraz państwa wynikający z raportów Najwyższej Izby Kontroli to temat zasadniczy naszego spotkania. Debatujemy już od godziny 18. Nasi goście: były prezes Najwyższej Izby Kontroli, mecenas, poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Wojciechowski oraz były dyrektor oddziału NIK poznańskiego, poseł obecny Tadeusz Dziuba. Tak często słyszeliśmy, że należy budować naszą świadomość, należy wiedzieć, co w państwie się dzieje, jak wygląda nasze państwo, jaka jest jego kondycja. I też słyszeliśmy właśnie o tym, że należy pójść do wyboru, by dokonać konkretnych zmian. No i przed tym ostatnim telefonem pan poseł Tadeusz Dziuba mówi o tym, że no trzeba czytać raporty NIK-u, które ukazują nam realny obraz naszego państwa. Są to raporty, a nie tylko, można by rzec, nasze czasem luźne spostrzeżenia i nie do końca właściwa ocena rzeczywistości. I temu miała przysłużyć się ta audycja. Mam nadzieję, że chociaż w tej ostatniej części była wielowątkowa i wielowymiarowa, to jednak zachęci nas wszystkich do tego, by korzystać z fachowej wiedzy, która zawarta jest w tych raportach. Proszę panów o podsumowanie naszego spotkania i jednocześnie dziękuję za przybycie do studia.
No ja myślę, że obaj z panem posłem Dziubą bardzo dziękujemy za to, że Telewizja Trwam i Radio Maryja zajęły się tą działalnością Najwyższej Izby Kontroli, instytucji bardzo ważnej, bardzo potrzebnej w Polsce i mimo różnych czasami problemów w jej działalności, zwłaszcza po tych ostatnich złych zmianach ustawowych, które w ostatnich latach się dokonały, to jednak instytucji, która pokazuje prawdziwy obraz państwa polskiego. Smutny niestety i prawdziwy. Państwo polskie funkcjonuje coraz gorzej. Państwo polskie traci swoje, bardzo źle funkcjonuje w sferze finansowej. Mamy do czynienia z coraz bardziej rozpadającymi się finansami publicznymi państwa. To pokazała zwłaszcza ta ostatnia analiza budżetu państwa, którą sporządziła Najwyższa Izba Kontroli. Mamy do czynienia z państwem, które się pogrąża w takich mechanizmach korupcjogennych, w którym, no tutaj odwołam się do słów świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, twórcy tego nowoczesnego NIK-u w Polsce, że bardzo często w Polsce niestety cynizm i draństwo wygrywa z uczciwością. Musimy to zmienić wszyscy, musimy to zmienić tak, jak to jest możliwe w demokracji, a więc aktem wyborczym, a po to, żeby zmienić, musimy mieć jak najwięcej wiedzy o tym. Tę wiedzę muszą mieć politycy, którzy będą odpowiedzialni za te zmiany. Prawo i Sprawiedliwość bardzo wiele korzysta z raportów Najwyższej Izby Kontroli. Studiujemy je, zwracamy się o kontrolę, czerpiemy z tej wiedzy. Wiemy z tej wiedzy, ale także i z własnych analiz, co trzeba zrobić, żeby państwo polskie zmienić. I potrzebna jest w tej chwili wielka mobilizacja społeczna. Uświadomienie sobie tego, że państwo polskie jest w złym stanie. Musi być wiara, że to się da zmienić, bo to się da zmienić i naprawdę państwo polskie może funkcjonować dobrze. Polacy zasługują na dobrze funkcjonujące państwo. Polaków stać na takie państwo, tylko trzeba odsunąć od władzy tych, którzy doprowadzili Polskę do takiego stanu, jaki te smutne raporty Najwyższej Izby Kontroli opisują. A więc mobilizacja społeczna i wielka akcja, czas na zmiany. Trzeba zmienić Polskę, naprawić Polskę, zrealizować wreszcie te różne postulaty, które są choćby w tych raportach NIK-u zawarte, bo dzisiaj to jest głos wołającego na puszczy, a my musimy to zmienić.
A przestanie być głosem wołającego na puszczy, im więcej obywateli po te raporty sięgnie, chociażby po pierwszy rozdział w każdym raporcie, który zawiera syntezę danej kontroli. Wartość Najwyższej Izby Kontroli na tym polega, że to, co ona przedstawia, oparte jest na dokumentach. To są obraz sytuacji oparty na potwierdzonych i zweryfikowanych faktach, nie na plotkach, nie na przekonaniach. Więc ten, w moim przekonaniu, kto chce być tym prawdziwym obywatelem, który chce przyłożyć się do tego, żeby nasz kraj budował swoją zasłużoną, można powiedzieć, w skrócie potęgę, bo przecież Polacy to ludzie inteligentni, kreatywni i pod tym względem jesteśmy przez inne nacje doceniani. My sami swoich wartości czasami nie potrafimy doszacować, więc jeśli chcemy być obywatelami czynnymi, właśnie kreatywnymi i swoje zdolności, inwencji wykazujący w pełnym wachlarzu, to powinniśmy mieć wiedzę zweryfikowaną i potwierdzoną i w tym dziele raporty Najwyższej Izby Kontroli bardzo Państwu pomogą.
Chociaż o kreatywności raportników wśród gimnazjalistów mówi nie za specjalnie. Ten ostatni porusza kwestię poziomu wiedzy gimnazjalistów, jest ona wysoka w porównaniu z innymi państwami, natomiast co się tyczy kreatywności, to nie jest tak dobrze, więc też odwołujemy się na podstawie raportu NIK-u do właściwego wychowania, kształtowania kreatywności młodego pokolenia, by nie zanikła w naszej ojczyźnie, w Polakach, ta kreatywność, do której pańskie pokolenie, moje pokolenie się odwołuje, bo sam raport NIK-u stwierdza, że wśród gimnazjalistów kreatywność jest słabsza.
Ale to dodam, ona się kształtuje nie tylko w szkole, ona się kształtuje w naszych rodzinach, w naszych domach, Ja myślę, że Polaków naprawdę na wiele stać, naprawdę nas jako naród stać na wiele, pokażemy jeszcze, to tylko musi być ta mobilizacja społeczna do zmian.
Bardzo gorąco dziękuję za tę dyskusję, za przybycie do studia. O raportach Najwyższej Izby Kontroli rozmawialiśmy z mecenasem Januszem Wojciechowskim, posłem Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego oraz z posłem Tadeuszem Dziubą. Dziękuję za przybycie do studia.
Z Panem Bogiem,
dziękuję. Z Panem Bogiem, szczęść Boże.